Szanowni Państwo, witam i otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Socjalnych. Na początek informacja. Obrady odbywają się w sali miejskiej i są ustawane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. W posiedzeniu komisji bierze udział 13 radnych. Nieobecni są pan Piotr Krzyszkiewicz i Paweł Szymankiewicz, po jednym radnym z każdej komisji, czyli generalnie komisje są władne do podejmowania decyzji. Porządek obrad jest następujący. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2026 rok, omówienie projektów uchwał i sprawy bieżące. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, ja mam taką propozycję. Mamy w uchwałach uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach i mamy panów planistów. Także mam propozycję, może byśmy zrobili tą jedną uchwałę na początek, żeby ich tutaj nie przetrzymywać. I wtedy wrócimy wtedy do normalnego porządku. W takim razie, panie Łukaszu, bardzo proszę.
Czyli będzie dobrze słychać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość spotkania się dziś z Państwem. Dziękuję za możliwość też zmiany w porządku obrad, co pozwoli mi jako pierwszemu zreferować jeden z projektów dzisiejszych uchwał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność dziś zaprezentować Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kalwach w rejonie ulicy Brzozowej, oznaczony porządkowo jako etap A. Jeśli chodzi o etapowanie i skąd to się wzięło, to tutaj może już wspomnę, że cały proces uchwalania tego planu zagospodarowania przestrzennego już narodził się w 2020 roku, wtedy też podjęto uchwałę intencyjną. Początkowo dla obszaru o powierzchni około 22 hektarów. W związku z tym, że procedura planistyczna z reguły jest procedurą dość zawiłą, tym samym w pewnym momencie procedury planistycznej obszar pierwotny tych 22 hektarów został rozdzielony na poszczególne etapy. Państwo mieliście przyjemność już w 2023 roku, ile dobrze pamiętam, podejmować już uchwały dla etapu B oraz dla etapu C, co zresztą w tej chwili jest prezentowane. Dziś przedstawiamy Państwu i prezentujemy jeden z takich zasadnych etapów inwestycyjnych, etap A. Porządkowo projekt planu miejscowego nie idzie w kolejności, jak tutaj Państwo zauważyliście, bo uchwaliliśmy etap A, B, etap C, dziś dopiero etap A. Niemniej ten etap A wymagał troszeczkę więcej też ingerencji z uwagi na istniejącą zabudowę, co mam nadzieję udało nam się w tym projekcie zabezpieczyć. Proceduralnie oczywiście wykonaliśmy pełen zakres obowiązków wynikających z przepisów ustawy o planowaniu. Oprócz wyłożeń do publicznego oglądu, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ jeden z projektów, pierwszy czy też drugi łączony, był już prezentowany jednym naszym mieszkańcom. Podczas tamtej prezentacji złożono uwagi, ale te uwagi również Państwo mieliście przyjemność rozstrzygać podczas jednej z procedur uchwalania, chyba dobrze pamiętam, ze stycznia 2023 roku. Niemniej jednak ten projekt również w tym etapie A, który dziś prezentujemy, ponownie wyłożyliśmy do publicznego oglądu. Miało to miejsce w ostatnim czasie, gdzie zaprezentowaliśmy go mieszkańcom i w ramach całego procesu wyłożenia również została złożona uwaga, można powiedzieć, dwie z tego samego wnioskodawcy, mówiąc tak już proste, myślę, jedno pismo z dwoma uwagami, które Państwu też dziś prezentujemy w załączniku numer 2. O sposobie rozpatrzenia uwag nie uwzględnionych przez pana burmistrza, ponieważ te uwagi, które zostały złożone, nie zostały uwzględnione, ale o szczegółach myślę opowiem za chwileczkę, jak dojdziemy do tego momentu. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przeznaczenie planistyczne, które tutaj wprowadzamy, wprowadzamy dwie główne funkcje. Funkcje inwestycyjne to są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MN na U, kolorem czerwono-brązowej, kolor łamany, oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym to jest nic innego jak usankcjonowanie stanu istniejącego, wynikającego z w pierwszej kolejności sposobu zagospodarowania tych terenów, w drugiej kolejności również dokumentacji geodezyjnej, z której to wynika, że są to grunty B na roli, czyli grunty rolne zabudowane. No, myślę, że też Państwo, znając ten teren, wiecie, że te gospodarstwa rolne faktycznie w mniejszym lub większym stopniu funkcjonują. Tym samym w tym projekcie planu oczywiście nie sankcjonujemy, pozwalamy na dalszy rozwój, nie ograniczamy, z wyjątkiem ewentualnych ograniczeń środowiskowych, ale o tym za chwileczkę Państwu dopowiem. Dodatkowo wprowadzamy tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oceniając, że ten fragment akurat planu miejscowego w kontekście przestrzennym tych trzech etapów, czy też dwóch już uchwalonych, gdzie głównie mamy funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uznajemy, że jest dobrym pomysłem, dopuszczając również na tych terenach zabudowę usługową, czy też mieszkaniowo-usługową, która to w pewnym stopniu również pozwoli na racjonalne zagospodarowanie tych terenów, ale też zapewni podstawową obsługę w zakresie dostępu do usług dla zabudowy mieszkaniowej. Jeśli chodzi o układ komunikacyjny, to ten układ prócz zewnętrznego, na którym się opieramy, istniejącego układu dróg publicznych, również bogacony jest o tereny dróg wewnętrznych, 1 i 2 KDW. Nie jest to nic innego, jak nie są to drogi po prostu przelotowe, są to drogi tylko i wyłącznie dla obsługi tych terenów. Nie zakładamy jakiegoś dodatkowego przebicia. Uznajemy, że ten obszar jest na tyle dobrze skomunikowany, że nie ma takiej potrzeby. No ale też z drugiej strony już tak technicznie pewnie mielibyśmy kłopot, żeby gdzieś przebić się do głównej ulicy w Kalwach z racji na istniejącą zabudowę. Ale oceniamy, tak bilansując dopuszczoną powierzchnię działek w parametry zabudowy, że będzie ten układ komunikacyjny wystarczający. Co do samych ustaleń planu miejscowego, Szanowni Państwo, to tutaj warto zwrócić uwagę na zapis dotyczący zakazu lokalizacji przejrzeć mogących zawsze zarządco i potencjalnie zarządco będzie ważne środowisko. To jest zakaz, który myślę, że dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej jest dość istotny. Po prostu istotnie wyklucza nam możliwość realizacji inwestycji, które w tym katalogu 60 są wyodrębnione, no a które, skoro są wyodrębnione, również mogą stanowić o jakimś może nie zagrożeniu, ale pewnie zwiększonym oddziaływaniu. Tym samym one są tutaj w tym przypadku wyłączone. Jeśli chodzi o zapisy czysto techniczne, to pozwalamy na realizację zabudowy o wysokości 9 metrów maksymalnie, jak i również wprowadzamy zapisy dotyczące maksymalnej wysokości budowli. To jest też istotne, żeby tutaj nie powstały jakieś dziwne twory, które pewnie czasami inwestorzy mają różne pomysły, a my w pewnym stopniu chcemy to uregulować, bo uznajemy, że ten fragment miejscowości no, wymaga jakby takiej interwencji i zabezpieczenia, co w tym planie również zostało zapisane. Zapisy tego planu miejscowego, one również nie są oczywiście tożsame, mamy inną funkcję, ale bardzo są zbliżone do tych planów już istniejących, funkcjonujących. Jak do tej pory nie mieliśmy problemów interpretacyjnych z tymi planami, które od 2023 roku funkcjonują, tym samym oceniamy, że te zapisy były, czy też są nadal prawidłowe. Szanowni Państwo, jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania co do samego projektu planu miejscowego, to jestem do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, dlaczego tylko ta jedna działka przy głównej drodze jest jako usługowo, mieszkaniowo-usługowa?
O ile dobrze pamiętam, Pani Radna, to jest też wynik chyba złożonych uwag do projektu podczas którejś pierwszej procedury złożenia. Mieszkańcy jakby wnieśli taką uwagę, która została wtedy uwzględniona. I to jest też taka różnica między ustaleniami planu 1, 2, 3, że akurat na tym terenie również jest możliwość lokalizacji samodzielnego budynku usługowego. Oczywiście przy ograniczeniu ich jego powierzchni, o ile dobrze pamiętam, do 400 metrów kwadratowych powierzchni usług, co jest bardzo istotne w tym przypadku. Stąd też jest właśnie taka zależność.
Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. W takim razie kończymy.
Jeszcze załączmy.
Jeszcze pan załączy.
Tak, no właśnie. Także to może panie przewodniczący, byśmy przeszli formalnie w takim razie do załącznika numer 2, jeśli mogę sobie pozwolić, będą w szczególności Państwu pokrótce zreferować sytuację dotyczącą uwag. Tak jak już wspomniałem w swojej prezentacji, część uwag, która do tego planu została już złożona podczas pierwszej procedury, została już rozstrzygnięta Państwa uchwałą. Tym samym dziś nie podejmujemy ponownego rozstrzygnięcia, ponieważ formalnie już to zrobiliśmy. Niemniej jednak podczas drugiej procedury wyłożenia, czyli tej najświeższej, która miała miejsce we wrześniu i w październiku tego roku, również zostały złożone uwagi. Dokładnie została złożona jedna uwaga dwutłonowa, która tutaj gdzieś została Państwu zaprezentowana w załączniku numer 2. Czego dotyczyły te uwagi? Uwaga numer 1.1 dotyczyła może proste Państwu przeczytam, zmiana i objęcie całej działki 84/13 jednolitym przeznaczeniem jako terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przy czym ustalenia projektu planu na składowej działce winny być tożsame z ustaleniami terenu oznaczonego 2MN na U, co pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenu, wspólny rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowej w obrębie sąsiadujących działek, uniknięcie problemów administracyjno-prawnych przy realizacji inwestycji budowlanych, dostosowanie przeznaczenia do istniejącego planowanego zagospodarowania terenu. Szanowni Państwo, ta uwaga nie została uwzględniona przez Pana Burmistrza jako organ, który jest jakby odpowiedzialny, przepraszam, za rozstrzyganie. Z tego względu, że oceniliśmy, że faktycznie funkcja zagospodarowania tego terenu w tym momencie jest funkcją zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym. Oceniliśmy to w ten sposób, że wszelkie dalsze inwestycje w gospodarstwie rolnym byłyby pewnie w jakimś stopniu zagrożone. Ale oceniliśmy to również w ten sposób, co jest dość istotne, że w kontekście planu ogólnego, który w tej chwili finalizujemy, jest dla nas istotne to, żeby ten plan miejscowy w możliwie najszybszym terminie, stąd też dzisiaj spotykamy, został podjęty, bo ma to znaczenie do wyliczeń bilansowych wyszczonego dokumentu planu ogólnego. Stąd też tutaj została podjęta decyzja o odrzuceniu tej uwagi. Uwaga numer 2 z kolei dotyczyła przebiegu drogi zewnętrznej. Jest to zmiana przebiegu drogi zewnętrznej oznaczonej w projekcie planu symbolem 2 KDW, która obecnie zlokalizowana jest w odległości około 1 metra od istniejącego budynku gospodarczego. Proponuje się odsunięcie drogi budynku na bezpieczną odległość zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, przepisami techniczno-budowlanymi. Szanowni Państwo, to też ocenialiśmy, no nie do końca jest tak, że ta odległość jest odległością 1 metra, ona jest po pierwsze w dalszej odległości. Po drugie, co jest dosyć ważnym argumentem dla nas, to jest to, że ta droga nie tylko obsługuje tereny 2RM i 3MN na U, ale również teren 2MN na U. I tak de facto zakończenie tej drogi właśnie tą nawrotką 12-metrową jest istotne z tego punktu, że to jest racjonalna możliwość podziału tej nieruchomości. Stąd też ta uwaga również nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Niejasności? Do wyjaśnienia? Nie widzę. W takim razie Panie Łukaszu, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Mogę Pan zostać z nami, ale nie musi. Okay. My przechodzimy do już pierwotnego porządku obrad. Szanowni Państwo, punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2026 rok. Otrzymaliśmy od Pana Burmistrza zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Bóg na 2026 rok oraz w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Bóg na lata 2026-2045. Cóż można powiedzieć? No, w projekcie budżetu mamy określone dochody w wysokości 111 521 zł, 521 114 zł 66 groszy. Z tego mamy dochody bieżące 101 313 551,97 zł, a dochody majątkowe w wysokości 10 207 562,69 zł. Dalej mamy łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 114 466 796 zł i 89 groszy. W tym wydatki bieżące 99 545 320 zł i 94 grosze oraz wydatki majątkowe 14 921 475 złotych 95 groszy. A z porównania z tego wychodzi, że deficyt budżetu jest zaplanowany w wysokości 2 945 682 zł i 23 groszy. I ma on zostać sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w powyższej kwocie. Jeżeli chodzi właśnie o planowane przychody, to jest 5 milionów, a rozchodów na 2 miliony 54 tysiące 317 zł i 77 groszy. Czyli 2 miliony będziemy spłacać, 5 milionów z tego, co tutaj w projekcie jest zapisane, będzie nie wiem, pożyczka w obligacjach, to jest do sfinansowania. Dalej z takich ważniejszych, no to mamy określenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Tutaj mam, będę miał później pytanie. Oraz ustalenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie czy emitowanych papierów wartościowych maksymalnie w kwocie 10 milionów na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 5 milionów, finansowanie planowanego deficytu w przyszłym roku na kwotę 2 945 682,23 grosze i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, 2 054 317 77 groszy. Upoważnienie, tak jak to zwykle bywa, upoważnienie burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości 10 milionów, tak? Jeżeli dobrze mówię. Oraz z ważniejszych jeszcze utworzenie rezerw ogólnej wysokości 200 tysięcy i celowej wysokości 257 tysięcy. Te 257 tysięcy to na realizację zadań własnych z zakresu rozwiązania kryzysowego. To jest obligatoryjnie, co roku musimy takie rezerwy tworzyć. Co do dochodów, w materiałach już w uzasadnieniu do budżetu, dochody na 2026 rok są obliczone zgodnie z zawiadomieniami ministra finansów. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej. Następnie będzie zawiadomień wynika dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne. na kwotę 6 411 383 zł i 96 groszy. Z takich ważniejszych źródeł dochodów, no to wiadomo, podatki. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, z podatku rolnego, z podatku leśnego, wpływy z podatku ze środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. To są takie większe, główniejsze. Oraz praktycznie te same działy z podatków od osób fizycznych. Co do wydatków, plan wydatków miasta i gminy ustalono na kwotę 114 466 796 zł i 89 groszy. Z tego wydatki bieżące w wysokości 99 545 320 i 94 grosze, a wydatki majątkowe 14 921 475 55. Struktura zaplanowanych wydatków, no to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tutaj mamy wszystko wyszczególnione później w uzasadnieniu z podziałem na wszystkie działy, tak samo jak w dochodach. Mamy także tutaj taką informację o udziałach wydatków majątkowych, które są największe, tak? Największe będziemy wydawać na oświatę i wychowanie 43%. Następnie na transport i łączną 21,63%, gospodarka komunalna 14,62%, rolnictwo i łowiectwo 12,73% i z mniejszych bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to jest, są 3%, kultura fizyczna 2,78%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,14% i gospodarka mieszkaniowa 1% w zaokrągleniu. Następnie z ważniejszych mamy opis z podziałem na wszystkie działy i na końcu opisu przychody budżetu, tak jak już wspomniałem wcześniej, i rozchody rozłożone na szczegóły. Otrzymaliśmy także wszystko w formie tabelarycznej. Także myślę, że nie będziemy już tutaj wymieniać tych tabel, bo wszyscy otrzymaliśmy te materiały z porządnym wyprzedzeniem i mogliśmy się ze spokojem z nimi zapoznać. Ja bym chciał tylko takie dane przytoczyć. Za 2026 rok z informacji z należnych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia, no to mamy troszeczkę wzrostu, niecałe 4 miliony w porównaniu do zeszłego roku, znaczy do tego roku, przepraszam, do 2025, bo mówimy o przyszłym. Niestety mamy obniżkę w podatku dochodowym od osób prawnych. Nie wiem, na jakiej podstawie minister finansów to sobie tam wyliczał. No właśnie te algorytmy, o których nikt nic nie wie tak naprawdę, bo to już w zeszłym roku o tym mówiliśmy, że mamy podobno są jakieś algorytmy, ale tak naprawdę nikt nie wie o co w nich chodzi. Czyli mamy generalnie wzrost dochodów w stosunku do 2025 o 3 744 511. I jeszcze taka informacja, yy, nie będzie subwencji, jeżeli dobrze rozumiem Pani Marzenko, na dzieci z Ukrainy, tak?
Tak, nie będzie subwencji dodatkowej. Teraz dostawaliśmy co miesiąc zawiadomienie. Tego już nie będzie od przyszłego roku i to zostało jakby utopione w całości. Czyli
to jest wrzucane w potrzeby
oświatowe,
tak?
Tak.
Co my tu mamy jeszcze? No właśnie te potrzeby finansowe naszej gminy, które oszacowało Ministerstwo Finansów, czyli potrzeby wyrównawcze 0, potrzeby oświatowe na kwotę 29 015 307 zł, to proszę sobie porównać do tego, na oświatę będziemy wydawać ponad 44 miliony. Tak? Dobrze pamiętam, 44 miliony, także no mamy coraz większą lukę finansową przy oświacie, przy inwestycji w oświatę, zaznaczam inwestycje w oświatę, nie w kosztach oświaty, tylko w inwestycji. No mamy coraz większą lukę finansową, gdzie no, Ministerstwo Finansów nam niestety nie sprzyja, chyba wszystkim samorządom. Mamy także potrzebę rozwojową. Na ten cel Ministerstwo Finansów przyznało nam 2 637 502 zł. I jeszcze... To już chyba wszystko w takim razie. Także no... luka w inwestycjach oświatowych i w finansowaniu oświaty niestety nam się powiększa. Szanowni Państwo, tyle w skrócie o budżecie. Otwieram debatę, no tak można powiedzieć, o projekcie budżetu na przyszły rok. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego? Wątpliwości? Proszę Panie.
Ja mam kilka pytań dotyczących dochodów. Tutaj rolnictwo i łowiectwo, jak są dochody bieżące zaplanowane w kwocie, wpływ z najmu i dzierżawy, wpływ z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. To jest już pewne, czy tyle będzie? Czy to jest taka kwota duża? Tam 1 500 000.
To jest podane, wyliczenia są podane, jeśli chodzi o wpływy z podatku rolnego, tak? O to Pani chodzi. No to tak zakładamy, tak? Tyle mamy działek wykazanych i tyle powinno wpłynąć.
A te dotacje co w ramach programu finansowych, o jakie to są chodzi? Bo tutaj jest dużo jest tak, że są wpływy z dotacji celowych. I chciałabym wiedzieć, jakie to są dotacje i czy to są pewne dotacje?
Tak, jeżeli mamy zawiadomienia, to są pewne. To są to tylko i wyłącznie, jeżeli są takie są wpisy, to tylko i wyłącznie na podstawie zawiadomienia, tak? To już
odpowiedzi. Właśnie też w drogach publicznych, tak. Dochodach majątkowych też tutaj odnośnie transportu i łączności też jest dotacja celowa i właśnie chciałam się spytać, co to są za dotacje.
Jeżeli chodzi o w którym miejscu może dokładnie.
Transport i łączność. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000, dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 941 000.
Pozostała działalność. To będzie działalność. Tak, to są tam w załączniku, który dotyczy wydatków majątkowych, mają Państwo wpisane rewitalizację rynku i tutaj mamy założenie, że wydamy na kwotę 1 176 910 i na podstawie wniosku jakby równoważymy to po drugiej stronie dochodami, tak, które zamierzamy zyskać, ale to wiadomo, że jeżeli ten wniosek, jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, no to tylko i wyłącznie na podstawie dofinansowania.
Tutaj jeszcze mamy, że zakładamy, że znowu sprzedamy te nasze nieszczęsne, że tak powiem, nieruchomości. Któryś już teraz był przetarg i to
właśnie w gospodarce mieszkaniowej mamy oszacowane 2 201 000, tak?
No 2 200 000.
A może w końcu się znajdą nabywcy na nasze działki, bo w tym roku to nie poszło tak. Tak.
Ale my nie jesteśmy agencją nieruchomości.
Także apel do radnych, jeżeli ktoś by wiedział, o jakimś chętnym na kupno działki to skierować do urzędu.
Tak, że tak powiem, jak według mnie to tak słabo jest to rozpromowane, bo nie widziałam, żeby ani na stronie, czy na Facebooku na przykład była informacja, że jest sprzedaż tych działek, czy jest przetarg. Może bardziej trzeba to jakoś rozpromować. Może w końcu ktoś kupi. Miejmy nadzieję. Dla dobra budżetu. Taka mała dygresja. Mam jeszcze pytanie dotyczące oświaty i wychowania. I właśnie to też jest dotacja celowa w ramach programów finansowych pozostałej działalności. To też już rozumiem, że na podstawie jakiegoś zawiadomienia, tak?
Tak, to jest ten program, który cały czas jest kontynuowany. Poprawa dostępności do edukacji szkolnej. On jest rozłożony na 3 lata. I w przyszłym roku jeszcze też będziemy to kontynuować. I tam są jeszcze wydatki majątkowe i też te zajęcia dla dzieci, nie?
A mam jeszcze pytanie odnośnie dworca PKP. To go w końcu przejmujemy, czy nie przejmujemy? Bo tutaj jest wpisana mała kwota dotycząca nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego działki. Ale chyba na którejś komisji było...
O ile pamiętam, na ostatniej komisji rozmawialiśmy o tym, że na tych zasadach rada, które narzuca nam PKP, no to raczej nie. Może pan Tomek coś więcej o tym? Szanowni Państwo Radni, ja bym bardzo szeroko, jak pan przewodniczący pozwoli, ponieważ wyszło tak, że pan burmistrz Paweł Adam jest z Warszawy. Niektórzy może wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to informuję mniejszym, że był dziś w Sejmie i myślę, że do ministerstw też trafił odpowiednich, których jeszcze nie wiem, i zabiegał o pozyskanie środków finansowych na nasze zadania przyszłe, których akurat w tym budżecie jeszcze nie ma. Dlatego, że tak się w tej chwili porobiło. Jak Państwo obserwujecie, że ogłaszane konkursy wzbudzają szalone zainteresowanie. No i krótko mówiąc, rozchodzą coś w Błyskawicznie. Sami Państwo wiecie, co się dzieje z rynkiem. Że przypomnę, może albo nie wszyscy wiedzą, że 8 pozycji, czy 8 podmiotów, które może się cieszyć, będą zakwalifikowane na liście dofinansowań rewitalizacyjnych. My jesteśmy na pozycji 12, czyli 4. miejsce w rezerwie. Czekamy na dodatkową pulę środków. No i te wielkie nadzieje, które płyną z tamtej strony na projekt 20-milionowy, są w tym momencie w zawieszeniu. Złożyliśmy protest. Też musi być przygotowany. To nie jest tak, że można protest wysłać na pół strony, bo wtedy komisja sterujący ma bardzo ułatwione zadania i może nas krótko mówiąc skreślić od razu. Protest złożony, dlatego o tym mówię, to jest taka kluczowa informacja i kluczowa pozycja w budżecie. Od tego bym zaczął. To wyjaśniając nieobecność pana burmistrza, nie sądzę, żeby zdołał do 20 dojechać. W związku z tym musicie się Państwo zadowolić moją osobą, plus pani skarbnik Marzena Kalotka i zastępca skarbnika. Nie ma też pani sekretarz dzisiaj. Mówiąc trochę szerzej, drodzy Państwo, no to za chwileczkę, a wyjaśniając tą pozycję nieodpłatne przekazanie, tam jest tylko zaplanowany ewentualny koszt aktu notarialnego i ewentualnej dokumentacji gazowej i innej potrzebnej do notariusza. Natomiast ostatnia informacja po wizytacji państwa radnych na dworcu w moim udziałem zresztą, wyraziliśmy tam szereg obaw. Poszła odpowiedź do PKP. Jeśli do państwa wiadomości nie dotarła, a przeważnie staram się to robić, to nadrobimy, jakiego typu pismo poszło do PKP. Krótko mówiąc, wyraziliśmy ubolewanie z tytułu nałożenia w projekcie porozumienia szeregu obowiązków po stronie gminy, do których nam się absolutnie nie pali. Powiązanie tych 3 spółek kolejowych i narzucenie zobowiązań powoduje, że krótko mówiąc przyjęlibyśmy nie wiadomo do końca co, plus słynne 3 niewiadome lokale mieszkalne, których żeśmy nie mieli okazji zwizytować. To wszystko powoduje, że dalej jesteśmy w grze i planowalibyśmy to przejąć. No oczywiście państwo radni o tym decydują. Myślę, że jeszcze jedna wizytacja. No i dalej czekam na odpowiedź PKP. Co oni na to? A tak naprawdę bijemy się teraz o wyremontowanie tego obiektu nie naszymi rękami, tylko środkami Skarbu Państwa w dyspozycji PKP. No bo sami Państwo wiedzieliście, że skoro PKP oczekuje od nas rewitalizacji tego według ich projektu, który jest ustandaryzowany w kraju, to byłoby nieodpłatne przejęcie z dopłatą po naszej stronie, słabo to wyszło. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Ja Państwu obiecuję, że ta odpowiedź z naszym stanowiskiem Państwu przekażę, jak pozwolicie. Na ten moment nie ma takiej decyzji ani Państwa, ani też sugestii z naszej strony, żeby w ciemno ten obiekt do zasobu przejmować i brać na siebie, poczynając od ubezpieczenia i krótko mówiąc szeregu różnych wyzwań i zachowania funkcji komunikacyjnej, bo takie były na dzień dobry warunki z PKP. Natomiast szerzej, proszę Państwa, o budżecie, bo zanim Państwo może dalej, jak Pan Przewodniczący pozwoli, to nie wiem, albo w tej kolejności, albo Państwo wyczerpiecie pytań, a potem ja postarałbym się spuentować i powiedzieć, dlaczego taki budżet, no bo co by nie powiedzieć, mówiąc młodzieżowym językiem, szału nie ma. Ale wejdziemy do tego, dlaczego tak jest i dlaczego było poprzednio tak i co przed nami. I co z wojną, i co z 200 miliardami na obronność, które Polska przeznacza, czego jeszcze w historii nie było, a 250 na ochronę zdrowia, miliardów oczywiście w skali kraju, to są potężne pieniądze, 5% PKB na ochronę i obronę, no i ochrona zdrowia to jest 7,5%. Takich jeszcze wydatków szalonych w tym kraju nie było, a to się wszystko przekłada na sytuację dalszą, czyli subwencje, dotacje i olbrzymi hamulec w stosunku do samorządów. Jak Państwo słyszycie, drugie czytanie projektu budżetu państwa trwa akurat z zapowiedzią, tak jak Pani Radna mówi, czy to są pewne dochody. Państwo planuje, a jeszcze nie wie, czy prezydent podpisze zwyżkę akcyzy na wszystkie alkohole i papierosy od 1 stycznia, no i szereg różnych takich jeszcze niepewnych dochodów, a Państwo już to w budżecie ma. 641 miliardów dochodów. Tyle planują Państwo polskie, a wydatki ponad 900. Ale dojdziemy do tego w dalszej części. Panie Przewodniczący, wszelki za ten wstęp.
Jeszcze mam dwa pytania. Teraz do wydatków. Kultura fizyczna, pozostała działalność. Tutaj jest wydatki majątkowe w kwocie 415,5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane. To jest dotacja dla LGD źródło. Czy wiadomo, na co to jest konkretnie? Na jaki cel? Musiał mi umknąć.
Jeśli chodzi o tą pozycję, o której Pani radna pyta, to już jest podpisana umowa, tak zwane LGD źródło. To są słynne, już mówiliśmy o tym, 30 leżaków bocznikowych w Nieproszewie, 20 paraferii plażowych, również na plaży montaż pomostu pływającego na zbiorniku wodnym w Dowierzynie, z pomostem zresztą i fontany pływające w Dowierzynie i Dakowach Suchych oraz montaż dwóch wiatrów rowerowych wyposażonych w ławki ze stałym otaczem dla rowerów i utwardzenie terenu kostką betonową. To jest planowane, jeśli chodzi o to działanie na grupa działań źródło. LGD. To jest ten projekt, umowa już jest podpisana, a planowany wydatek jest w roku przyszłym. Znaczy w 26, tak.
Ten projekt trochę się ciągnie, bo on miał być już trochę się...
Lata chyba się ciągnie się, ale zwróćcie Państwo uwagę, że LGD źródło działa jakby niezależnie i jest pod podmiotem w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego.
Ocena, bodajże ocena wniosków tak długo trwała.
Taka to jest długa procedura. Najpierw ocenia to wewnętrznie LGD, potem przesyła do Urzędu Marszałkowskiego i jeżeli na tym uwagi, to wszystko wraca, jest uzupełniane. No czyli to jest taki podmiot odnośnie Urzędu Marszałkowskiego, tak jak zresztą w całym województwie. No i tak to długo trwa. Umowa została podpisana zupełnie niedawno.
Pani jeszcze pytanie?
Tak, odnośnie zadłużenia tutaj. bo no, trochę się przeraziłam, ponieważ zadłużenie na 30 września tego roku wynosi 67,5 miliona, a do, na koniec grudnia, na 31 grudnia ma być 77 milionów z kawałkiem. Skąd taka różnica jest przez te 3 miesiące?
Pożyczka.
Pożyczka.
Tak, bo we wrześniu jeszcze nie było, nie?
Jeszcze nie było.
I też nie ma tamtych spłat, tak? Bo dopiero spłaty tych poprzednich zaciągniętych zobowiązań, one się odbywały w listopadzie. Czyli to dopiero się równoważy wszystko na koniec roku.
Właśnie sobie wyznotowałam z zeszłego roku, że na 30 września było 71 z kawałkiem, a na 31 grudnia było 69, więc zmalała w tym roku.
Bo zobowiązania były zaciągnięte wcześniej? Już były wtedy, tak? Już we wrześniu były, a teraz ta pożyczka była po wrześniu.
A spłata poszła później po prostu.
No, czyli tendencję mamy, że tak powiem, do zadłużenia. Zadłużenie z roku na rok.
Na inwestycje trzeba skończyć. Wszyscy chcą.
Na pokrycie wydatków majątkowych. Jak Państwo zobaczą dochody majątkowe, a wydatki majątkowe to jest około 5 milionów różnicy. I tak naprawdę to te zadłużenie równoważy tutaj ten brak.
Pan Czarek. Ja mam jeszcze pytanie, bo czy ja dobrze rozumiem, że chcemy zwiększyć zadłużenie o 10 milionów złotych? Tak to z tego wynika?
Nie, 5 milionów to jest ten kredyt obrotowy, taki w ramunku, który może być, ale nie musi. To jest tak zwany kredyt odnawialny, tak?
Nie, my mamy ten, tak jak na koncie osobistym, tak, debet. No trzeba, ale to jest na przejściowy, w danym roku musi być wypełnione, tak? Nie przechodzi na inny rok.
On nie przechodzi na kolejny rok, on musi być spłacony na koniec roku, musi być wyzerowane wszystko. Tak, na przykład w danej chwili jest, nagle potrzeba...
Początek roku zawsze jest ciężki, bo podatki są dopiero w marcu i pierwsze lata, nie? No, także, no... Czy ktoś jeszcze? Jakieś ma wątpliwości, pytania? Pani Kasia.
Ja mam tylko takie pytanie co do zapisu oświata i wychowanie, strona 22 naszego raportu. To jest kwota 121 579 i mam tutaj taką informację, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu. Chciałabym tylko dopytać, czy to jest jakaś tutaj...
Jeśli dodam jeszcze na 49 stronie, to się też powtarza.
To jest wszystko, tam jest jeszcze branżowa szkoła, tam jest wymienione wszystko. Być może, że taki zapis pozostał, jeśli chodzi o klasyfikację budżetową, tak? To jakby ten zapis... Tak, dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole. No nie, no ten zapis jakby jest przeniesiony z ustawy, to nie jest...
Wychodzi to z ustawy,
tak? Tak, tak.
Dobrze, dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania jeszcze do budżetu przeszłorocznego? Proszę Panią.
Ja po prostu jestem przerażona i się zastanawiam, czy jakiekolwiek inwestycje możemy robić przy takim zadłużeniu. Kolejne pożyczki brać? Po prostu...
Jest takie coś jak indywidualny wskaźnik zadłużenia, my się w tym mieścimy, bo Regionalna Izba, a mamy już opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeszcze nie. Regionalna Izba Obrachunkowa nie puści nam budżetu, który nie mieści się w wskaźnikach. To jest... To mamy jak w banku, prawda?
A jeszcze mam pytanie, czy w tych pożyczkach uwzględniane są odsetki, które płacimy? Znaczy się w tej kwocie 77 milionów?
To jest kwota zadłużenia, to nie są odsetki.
No właśnie, jeszcze do tego dochodzą odsetki, nie?
W przyszłym roku pewnie będą mniejsze niż w tym roku.
A w tym roku jaka
jest? Dzisiaj znów stopy procentowe poszły w dół.
No. A w tym roku mniej więcej jaka to jest kwota odsetek?
4 700 000.
Dzięki. O całość. O całość.
Tak, wszystko. Tam są również pożyczki te z Enei, tam jest jakby wszystkie odsetki z całego roku to są.
Spłacamy Enei, spłacamy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i obligacje. Czy ktoś jeszcze? Jakieś wątpliwości do wyjaśnienia, panie Andrzeju, proszę.
Jeśli chodzi o promocję gminy, czy my mamy podpisane, czy co roku podpisujemy z naszym Głosem Poznańskim i z telewizją STK umowę, czy to tak? I jaka to jest kwota? Bo ja nie mogłem tego tak do końca znaleźć. Zatem... ja od kilku lat, od wielu lat jestem krytykiem, jeśli chodzi o ten punkt tutaj i przy swoim zdaniu pozostanę, szczególnie nasz Głos Poznański, czy to tam się nazywa, nie wiem ile tam jest tych informacji o Buku, bo to co sięgałem, to nie za dużo widziałem, ale no co się tam tak powtarza, nie wiem, ten pan ma podpisano chyba umowę z wszystkimi gminami wokół powiatu poznańskiego. Nie wiem, ile on dostaje od nas, czy 3000, 4, czy ile. Jeżeli takie pieniądze, no to już nie ważne. Ale no, ja bym tutaj naprawdę żal mi tych pieniędzy, tak? Bo mamy naszą gazetę Kosiniera Bukowskiego, gdzie myślę, że więcej osób sięga. Takie informacje, są strony internetowe. Nie, że tu potrzebujemy jeszcze dalszej współpracy. To jest tutaj ta rzecz. A ta telewizja, to rozumiem, gdzieś tam są nagrywane jakieś materiały, chociaż ja tego nie mam w swoim pakiecie. Ja nie wiem, tylko chyba na osiedlu tylko ktoś to może, internetowo można, tak? No, to, no. Ale pytanie, jaka to jest oglądalność, tak? A telewizję zresztą bym się nie sprzeciwiał, bo to gdzieś tam są jakieś nagrania, które można gdzieś wykorzystać, ale tutaj nasz Głos Poznański to bólem.
Jakie to jest kontrolę panu przewodniczącemu, bo już dotarliśmy do tej szczegółowej informacji, więc w planie, jako składnik oczywiście tej promocji, planowany wydatek na rzecz naszego Głosu Poznańskiego to jest kwota 25 tysięcy rocznie na rok 26, natomiast telewizja STK ma być umowa podpisana na kwotę 37 342 zł na nowy rok 26. Czyli tam 25 do 37. Relacje z STK sam kiedyś to śledziłem, gdzie to można zobaczyć, odtworzyć, no to Państwo wyjdziecie na STK. Tam możemy zobaczyć filmiki z różnych imprez i faktycznie te kamery są i zawsze można tego dotrzeć. Trudno być na wszystkich, więc polecam też skrótowe informacje Państwa radnych też z pobytu naszych gości zagranicznych chociażby, na których akurat nie byłem, ale te wszystkie rzeczy można do MSZ-a zobaczyć. Kto zasiada do tej telewizji STK? No były te dyskusje poprzednie, pamiętam je tu na tej sali też. No ale jest ta możliwość, a przede wszystkim też chodzi o historię tych zdarzeń, no bo gmina tego jakby nie kolekcjonuje tych filmów. Wszystko jest jakby nagrywane przez no akurat tą jedną osobę, która stara się na tych wszystkich imprezach być. Tu rozumiem, że pan Andrzej nie ma aż tak dużo uwagi. To jest taka...
Telewizję to nie mam takich, bo to rzeczywiście, tak jak pan wiceburmistrz mówi, jest to takie historyczne rzeczy, gdzieś to można obejrzeć, ale tu bym może nie będę aż tak bardzo taki stanowczy, jeśli chodzi o nasz Głos Bukowski, czy Poznański, czy jak to tam się nazywa, ale naprawdę rozważyć, czy to jest taka potrzeba, żebyśmy my tutaj tę promocję tutaj dalej to kontynuowali i czy my mamy jakiś wpływ na to, czy w każdym numerze ile stron, czy ile rzeczy jest o naszej gminie napisane, bo ja kilkakrotnie sięgnąłem i naprawdę tam widziałem o innych gminach, ale o naszej gminie to nie widziałem. Potem przestałem sięgać i teraz tak nie jestem obiektywny, jeśli chodzi o tę gazetę, ale wydaje mi się, że można by to było przymusić jakoś, żeby coś było napisane, jeżeli już mamy wydawać pieniądze na to.
Panie Andrzeju, ja to analizowałem, Państwu, że to się troszkę zbudziło, ale ciekawość, jak to jest i kto decyduje o kolejności promocji danej gminy na danej stronie, bo to jest cała lista, jak dobrze pamiętam, ponad 20 gmin, które się tam prezentuje, Bóg między nimi. Rzadko kiedy jesteśmy na pierwszej stronie, ale bywamy czasem, a już na pewno mamy być w najbliższym wydaniu, gdzie na pierwszej stronie będzie zapowiedź naszego koncertu noworocznego, który ma być absolutnie z przytupem, ma to być rewelacja, jakiej jeszcze w Buku nie było. Będzie to koncert symfoniczny z udziałem ABBY, czyli zespołu, który oczywiście wykonał swoje ABBY nie tylko, z dużym rozmachem i mam nadzieję, że począwszy od tej reklamy na pierwszej stronie. To chociażby o to, no to było historycznie, badałem to faktycznie, czasami byliśmy na drugiej, czwartej, ósmej, siódmej. Troszkę mnie to zaniepokoiło, że Bóg jest przeze mnie spychany na koniec. Wyjaśniałem to z naszym zespołem promocyjnym, ma być to lepiej inaczej, taka jest zapowiedź 26. Jeśli to się nie sprawdzi, panie Andrzeju, no to sam będę osobiście zabiegł o to, żebyśmy albo ograniczyli nasz udział w tym przedsięwzięciu, no albo zaczniemy to naprawdę badać, sortować, no bo wyraźnie tam również powiat się przecież mocno promuje, pan starosta przede wszystkim swoim zespołem, no a Bóg, no nie było tak, że nie ma promocji Bóku na żadnej stronie, tak nie było, bo ostatnie numery przejrzałem dokładnie, natomiast tam mnie, jak już mówimy o konkurencji, gmina Kowczyn bardzo zastanawiała, sam to zgłosiłem burmistrzowi i naszemu zespołowi, że coś jest z promocją Kowczyna BIS, tak? Także jak my mieliśmy stronę, to oni dwie, my dwie, to oni cztery. Coś tu nie zagrało. I ten Kowczyn zaczął mnie zastanawiać, może z tego, że mają olbrzymie pieniądze z tytułu siedziby Jeronimo. Trudno mi powiedzieć, że tego
się dowiedzieć. Może więcej dają.
Być może.
Tak.
Może mają umowę podpisane na dużo większe pieniądze. Być może. W każdym razie zagadek troszkę jest. Ja mogę Państwu obiecać, że ja się temu przyjrzałem i analizujemy, więc po sugestii pana Andrzeja przyjmujemy bardzo do serca, będziemy to dalej wspierać. Możemy do tego wrócić po pierwszym kwartale 26, ale w tym momencie byłoby chyba dość trudno wycinać ten wydatek, ponieważ z tego co wiem, ta umowa już jest finalizowana na nowy rok. Oczywiście biorąc pod uwagę, że Państwo to ten budżet przyjmiecie, natomiast przygotowywana, oczywiście podpisana być jeszcze nie może, no ale jakieś ustalenia co do kwot i umowy już trwają, więc mogę Państwu obiecać, że osobiście przedstawię to po pierwszym kwartale, gdzie my byliśmy w danych numerach, bo je obserwuję i to już mnie to zaczyna frapować. Tyle z tej części.
Jeżeli chodzi o telewizję, no to jest na stronach internetowych powiatu, a jest taka rubryka powiatowa 17, tam bardzo często właśnie jesteśmy. Czy ktoś jeszcze a propos budżetu? Za chwileczkę. To krótko może ja w dwóch, trzech zdaniach. Tak jak pan Tomek powiedział, szału nie ma z tym budżetem. Nie ma wielu zapewne przez Państwa zgłaszanych propozycji. Moich też zresztą. Ale liczę na to, że to w pozytywnym słowa tego znaczeniu cisza przed burzą, panie Tomku. Może więcej pan Tomek powie. Może jakieś ma informacje.
Szanowni Państwo, radni. A powinienem powiedzieć na początku panowie przewodniczący, no ale do wszystkich równo, więc kochani radni, no my tu siedzimy już zupełnie prawie na końcówce, ale musicie wiedzieć, że ten zespół budżetowy pod przewodnictwem pańskiej radni pracował nad tym budżetem co najmniej od 30 września. Jak tylko propozycje budżetowe od jednostek innych państwa wpłynęły, od zainteresowanych. No i jest naprawdę szalenie trudno, żeby ten budżet spiąć w tej sytuacji niepewnego bytu na świecie i w tym w naszym kraju. Więc ja serdecznie temu zespołowi dziękuję, bo faktycznie nie jest łatwo. Natomiast troszkę szerzej powiedziawszy,
nawiązując do tej obawy tutaj, która jest Państwa co roku, zresztą z różnych ust tutaj pada, odnośnie pytania podstawowego, czy brać pożyczki, obligacje lub wspierać innymi papierami wartościowymi i zasilać ten budżet zewnętrznie, czy po prostu szerować pod nie i krótko mówiąc nie robić nic, finansując tylko wydatki bieżące. No można i tak, ale to by znaczyło, że się cofamy, prawda? Bo ten, który stoi w miejscu, to się cofa, to już Państwo wiecie, gdybyście w swoich domach nic nie robili, nie remontowali i nie kupowali, no to się cofamy. Rzadko kiedy tak to może być, więc tu jest to samo. I zawsze jest ta pokusa, do którego momentu pójść. Wiemy, gdzie jesteśmy. Państwo to widzicie. Co roku jest to podnoszone. No i dlatego, jak tak się zastanowimy, to co widzicie, załącznik numer 3, czyli wydatków majątkowych miasta i gminy Bóg na 26 rok jest dość skąpy. Tu się zgadzamy. I od tego bym wyszedł, mówiąc, co chcemy nowego albo kontynuującego z roku 25 zachować, utrzymać i sfinansować. Natomiast, żeby to się udało i żeby spiąć budżet do poziomu wydatków w ogóle, no to niestety brakuje nam 5 milionów i musimy pokusić się o kolejną pożyczkę 5-milionową. Biorąc pod uwagę taką niewiadomą, którą nadal jest, czyli 15,5 miliona, o której to kiedyś była mowa, nasz wniosek BGK dalej oczekuje na rozpatrzenie i jest w tak zwanej grupie rezerwowej bez rozstrzygnięcia, co z nią dalej. W związku z tym musimy zakładać sytuację negatywną, że po raz kolejny, czy drugi może od tego roku czeka nas, jak Państwo pozwolicie i przekonamy Państwo do tego, żeby w ramach tego budżetu zaplanować pożyczkę 5-milionową. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła po raz kolejny o 0,25 punktu procentowego w dół, więc tak to jest, że te pozyskane pieniądze staje się jakby tańszy. To by znaczyło, że ta pożyczka komercyjna nie jest aż taka straszna. Raz ze względu na skalę, czyli 5 milionów. Ktoś powie, tylko, inny powie, aż, ale jak tego nie zrobimy, to nie zepniemy m.in. tych wydatków majątkowych, które nas tu czekają. I to zestawienie procentów, spójrzcie Państwo, ja to nazwałem ze swojej strony, że jest to plan budżetu w wymiarze oszczędnościowym, burmistrz nazwał go zachowawczym i pewnie tak przylgnie do tej nazwy, że jest to budżet oszczędnościowo-zachowawczy na rok 26. Nie rozepniemy się tu zbyt mocno. Wiemy, gdzie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o stopień zadłużenia. 60-70 milionów w tej granicy. Natomiast jak Państwo zostawicie, co się dzieje, no to bardzo bym zachęcał do spojrzenia, jakie są relacje odnośnie wydatków bieżących, majątkowych do całego budżetu i gdzie my jesteśmy. Spójrzcie, że jeżeli planujemy wydatki budżetowe na poziomie 114,5 miliona w ogóle, prawda, to stanowi to aż 87% wydatków w ogóle naszego budżetu. Natomiast majątkowe, te 14,9 do całego budżetu, no to jest to uzupełnienie 13%, prawda? I to, proszę Państwa, powoduje, że zacząłem się zastanawiać, co nas tyle kosztuje. I weźcie pod uwagę to, co się dzieje. Czyli z jednej strony rząd informuje, że dzieją się rzeczy dobre, czyli inflacja spada po raz kolejny. No, inwestycje rosną w naszym kraju. No, to się odbywa wszędzie, prawda? Natomiast jeśli ta inflacja spada, pozyskanie środków zewnętrznych również jest możliwe przy udziału pożyczek, że pieniądz się stanie tańszy, no to zainteresowanie podmiotów na rynku jest coraz większe. Ceny w tej chwili, jeśli o nowe inwestycje, chodzi, to Państwo wiecie ze swojego podwórka i z własnych nieruchomości inwestycji metr na przykład, tak, jak ktoś chce to zderzyć, co to znaczy 1000 zł, no to wie, że zakup kostki drukowej zupełnie dobrej jakości z ułożeniem, no to jest w tej chwili 150 do 200 zł brutto, to są takie ceny. Jak mówimy o zaprojektowaniu drogi betonowej, zwykłej, dwuśladowej, z płyt betonowych, czyli via rzemieślnica Dakowy, czy tam Ogrodowa w Dobrzyźnie, to w tej chwili to jest poziom cen 1 000 000 zł za kilometr, tylko dwa ślady płyty betonowej. Jak pytałem dyrektorów WZDW, ile kosztowała ścieżka rowerowa, ta, która się tak podoba bardzo niektórym do Poznania, czyli między Zakrzewem, prawda, Sierosławem, no to proszę Państwa, szaleństwo, nie? Zupełne szaleństwo. 4 miliony za kilometr ścieżki rowerowej w standardzie środowiskowym, czyli tyle kosztuje dokumentacja od początku do końca, a nie taka tam sobie malutka, z elementami środowiska, decyzją środowiskową, a cała procedura, pytałem, kiedy my się możemy tego spodziewać, skoro już projektuję, albo dopiero, województwo od wygody do wiaduktu, no to cała dokumentacja na tą ścieżkę między Sierosławem i Zakrzewem trwała, proszę Państwa, 6 lat. I takie są to przypadki, więc jeżeli to tyle kosztuje i taki jest to skutek finansowy, no to wtedy plan wydatków majątkowych, który Państwo widzicie, jest naprawdę szczupły, oszczędny i nie ma co wyjściało. Natomiast projektowanie dzisiaj czegokolwiek w tej sytuacji, o której zacząłem mówić, że posłowie podnieśli larum, jak to jest możliwe, że państwo polskie planuje deficyt budżetowy na poziomie 272 miliardy. W sytuacji dochodów budżetowych 647 miliardów. Sami Państwo widzicie, to jest prawie 1/3. Więc jeżeli nikogo to nie przeraża w tej sytuacji tego olbrzymiego deficytu, na co nakładamy wyjątkowo duże, jeszcze takich nie było, 200-miliardowe wydatki na obronę, a na ochronę zdrowia już się powtarzam, prawie 250 miliardów, a dochody, jeszcze raz to powiem, są szacowane na 647. No to widzicie Państwo, jakie to są relacje. I jeszcze jest tak zwany budżet równoległy, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego na kolejne 200 miliardów. Dlaczego o tym mówię? Bo nie ma w budżecie póki co, po stronie dochodowej i wydatkowej, takich rzeczy, których dzisiaj jeszcze nie wiemy, a są zapowiadane. I do Państwa radnych z tym się na pewno zwrócimy i już chyba w styczniu. Mówię o całej batalii o obronę, ochronę ludności i obronę cywilną. Czekają kolejne zadania. Wojewoda nie umie jeszcze powiedzieć, na jakich to zasadach, ale czekają nas te operacje kolejnych zakupów, tworzenia kolejnych miejsc przechowania majątku na wypadek takich sytuacji kryzysowych, już nie powiem, czegoś na W. Każdy burmistrz gminy ma obowiązek stworzenia takich miejsc i przygotowania ludności na pobyt w innych, niekomfortowych warunkach, co najmniej na 3 dni. To Państwo, ci, którzy z Państwa byli na tym szkoleniu, na tej sali, wiedzą dokładnie, o czym mówimy. I to nie ma wyboru, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Każdy burmistrz będzie z tego sprawozdawał, czy jest na to przygotowany. Już pomijam, że społeczeństwo będzie pytać, co rozrobiliśmy w tym zakresie, czy nic, czy chociaż trochę. Ale mówię dlatego o tym, że wrócimy na pewno budżetowo w styczniu do tej sprawy. Krótko mówiąc, państwo polskie szykuje nową ustawę w zakresie pozyskania środków, a oczywiście przede wszystkim z KPO, po to, żeby uruchomić program już teraz 3-letni na wydatki również majątkowe, przede wszystkim majątkowe i bieżące, na ochronę ludności i obronę cywilną. To powoduje, że musimy się przygotować stycznie na złożenie wniosków do wojewody i znowu jest zapowiedź, że no fajnie, tylko to, że państwo polskie wszystkiego samorządom nie sfinansuje, a przypomnę, że dzisiaj majątkowe to, o czym Państwo przesądziliście, a myśmy to zrealizowali 2 grudnia, czyli we wtorek, czyli zakupiliśmy nieruchomość za 190 tysięcy niecałe, wydając te środki z budżetu gminy. Całą resztę dołożył wojewoda. No ale to było tylko 5%. Natomiast te zakupy, które jeszcze teraz trwają i będą realizowane od stycznia w systemie 3-letnim, no to tam są zasady dużo gorsze. Od 80% najwyżej do 50% przy zakupie agregatów prądotwórczych. No fajnie, kupujemy. Tylko rynek tak zwariował, że ceny agregatów skoczyły co najmniej 1/3, a najbliższe dostawy, proszę zobaczyć, co piszą i co mówią, marzec przyszłego roku. A o ile te agregaty przypłyną z Chin albo przyjadą pociągiem, bo tyle to mniej więcej trwa. I to powoduje, że w tej sytuacji, dlatego o tym mówię, że musimy naprawdę włączyć hamulec, bo spore kwoty pójdą właśnie na te cele. Sami Państwo widzicie, 200 miliardów w budżecie państwa jest na obronę. To są potężne kwoty, więc i tak będziemy modyfikować ten budżet, dlatego nie rozpędzamy się w wydatkach majątkowych, bo można by to zrobić, ale tak jak mówię, trzeba się liczyć z tym, że zakupy będą realizowane przez samorządy z dopłatą w porywach 80, 70, a może tylko 50%, a resztę musi dopłacić samorząd. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te pozycje, mówiąc dość szeroko, dlatego przypomnę Państwu w wydatkach majątkowych, co my tu jeszcze mamy z nowych rzeczy. Z nowych rzeczy pytaliście Państwo na przykład o drabinę pożarniczą, to było na komisji w Dobrzynie, na której byłem. I wtedy doprowadziłem, wtedy o tym mówili, no to w takim razie my tej drabiny w ogóle nie mamy. No mamy, ale tylko do celów gospodarczych, która może wyjechać tylko na takie akcje miejscowe i w żadnej akcji pożarniczej uczestniczyć nie może, tak? Panie Przewodniczący, więc to musimy, Pan dosłownie o tym wie. I jeszcze jest wpisane, że to ma być drabina, czy może być drabina używana. Na ten moment dopłat wojewody do tych rzeczy niestety nie ma, dlatego jest wpisana w całości po wydatkach po stronie samorządu. No i te pozycje, które się pojawiają w wydatkach majątkowych, Państwo widzicie, że to już jest w pokłosie zawartych umów albo trwających konkursów. Są wpisane dwie ulice, o której tutaj no, próbujemy, bo Strzelecką Państwo wiecie, że jest złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc to jakby ma podstawę, natomiast chcemy opracować, bo jest tyle interwencji i różnych oczekiwań co z ulicy Rolnej, tam jest kanalizacja, w związku z tym próbujemy sobie zrobić dokumentację do 100 tysięcy złotych, nie mówię, że za 100, ale do, tylko dlatego, że należałoby iść tą dokumentacją w systemie ZRID-u, czyli zintegrowanych inwestycji. I to próbujemy no chociaż coś zaznaczyć, plus na przykład projektowana kolejna ścieżka rowerowa albo to sama na innym odcinku, czyli od Orlenu do Wygody, dlatego że WZDW wzięło na siebie projektowanie ronda w okolicach, w rejonie Wygody, tego typu skrzyżowania aż do wiadukta autostradowego. No i ten przetarg jest już rozstrzygnięty, umowa jest podpisana, więc województwo wzięło to na siebie i projektuje samo. Ktoś powie, że to jest ich zadanie. No wszystko fajnie, tylko że oni tych ścieżek rowerowych mają do zrobienia kilkadziesiąt. Więc musimy gonić za tym i układać się tak, że jeden odcinek projektują oni. Ile kosztował rondo w Buku, Państwo pamiętacie? 8,5 miliona. Co prawda z przeprawą przez Trupinę, no ale jednak tam to nie będą takie kwoty, no ale tak to działa, że musimy współdziałać, jeden odcinek spróbujemy zaprojektować my, albo przynajmniej wspomóc województwo i wzajemnie się uzupełniać. Dlatego przyznaję, że faktycznie stopień wydatków majątkowych, jak Państwo spojrzycie w ostatnich latach, zawsze no, był dużo wyższy. Ale to też skutkowało tym, że należało to czymś finansować. Poprzednie były to obligacje,
a teraz ma być pożyczka. Mam nadzieję, że Państwa do tego namówimy. No i chociaż ten wymiar wydatków majątkowych w postaci tych 14,9 miliona, że my to zrobimy. Taki jest dzisiaj plan. On się oczywiście, zapowiadam, prawdopodobnie zwiększy w wyniku tych działań OL łamane przez OC. System finansowania ma być 3-letni, bo większość, musicie Państwo wiedzieć, że akcyjność tego państwa jest niesamowita. Powiem przykład. Dzisiaj mamy czwartek, no to we wtorek o godzinie 16 wpłynęło pismo od wojewodów na cały kraj rozesłane od ministra, że do środy, do 10 kolejnego dnia, czyli na to było raptem kilkanaście godzin, ma być informacja o tym, które gminy i które powiaty mają wydatki zagrożone do końca roku, żeby wydać to na OL-OC. Dlaczego? Bo na poziomie Rady Ministrów planuje się, żeby te wydatki, które są zaangażowane do końca roku na kupno tych wszystkich agregatów i tych rzeczy na obronę cywilną i ochronę ludności, przesunąć z możliwością ich rozliczenia jako wydatki niewygasające do końca marca. No bo to jest tak zwana akcyjność, nie? Jak jest akcja, to sami Państwo widzicie, co się dzieje. Gminy nie są w stanie na przykład wybudować, zaprojektować, wybudować i rozliczyć coś w ciągu 6 miesięcy. To, że nam się udał ten zakup, to proszę Państwa, naprawdę po bandzie. No dzięki Państwu, jeśli się na to Państwo zgodzili. No bo to można było zapomnieć, gdybyśmy nie byli przygotowani do tego zadania zupełnie od zera, no to już by było pozamiatane, jak to mówimy brutalnie, w tym roku. A co będzie w przyszłym? Czy będą takie okazje, będą takie pieniądze również na zakupy nieruchomości? Tego do końca nie wiemy. Więc to są tak zwana akcyjność tego kraju jest niepojęta i do końca nie wiemy. Oczywiście zostaną pieniądze u wojewody wielkopolskiego, to już wiemy. Też Państwo musicie wiedzieć, że z dniem 1 grudnia rezygnację ze stanowisk złożyli dyrektor zespołu zarządzania kryzysowego wojewody i jego dostępca. Justynowi nie wytrzymali ciśnienia, krótko mówiąc, odeszli na emeryturę. No i to są takie historie niepojęte, których nikt jeszcze pewnie pół roku temu, rok temu w ogóle nie planował. I wszystkim winny jest Putin, tak by to się nazwać wprost i po bandzie dokładnie do jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że będziemy budować schrony i tego typu rzeczy. Są gminy, które budują bunkry, schrony pod różnymi obiektami szkół, bo też taki pomysł u nas się pojawił, no ale wojewoda od razu go zburzył. Proszę bardzo, możecie budować, ale my dopłacimy tylko co najwyżej 80% do poziomu przyziemia, akurat tam, gdzie ta funkcja ochrony ludności będzie. To, co powyżej, bo był taki pomysł, żeby wybudować szkołę, a pod spodem schronę i udać, że to wszystko jest szkoła. Mówi, nie, mało, chwila. Jak chcecie, proszę bardzo, ale tylko stosunkowo i procentowo do funkcji obronnej. Cała reszta budżet gminy. W związku z tym pan burmistrz jest dzisiaj w Warszawie, zabiegał środki zupełnie w trybie specjalnym, bo widzimy, że w niektórych działaniach się po prostu nie da. A te programy ogłaszane są tak obłożone i mają taką konkurencję i powodzenie, że ten ma naprawdę niesamowicie dużo szczęścia, jak obserwujemy, jak to się odbywa, proszę Państwa, w komitetach sterujących, monitorujących, a potem jeszcze w ocenie tych wniosków na podstawie w oparciu o rynek, mówił o tym pan przewodniczący Mirosław, no to po prostu ciarki przechodzą. No, złożyliśmy protest na rynek, mówiłem już o tym. Jak się skończy, to czeka negatywnie. Czasami no to musimy iść do WSA, no nie będzie wyjścia, nie? Wojewódzkie strony administracyjne. I tak się w tym kraju bawimy i przerzucamy koszty, 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 a po drodze są jeszcze zespoły doradcze po jednej i drugiej stronie, mecenasi, biura prawne. To jest walka z argumentami i punktami i o każdym punkcie tu bijemy. Państwo wiecie, że w rynku się bijemy o pół punktu.
Czy ktoś go zdjął specjalnie, czy niespecjalnie, o tym trudno przesądzać, ale wszystko budzi poważne wątpliwości. Nie chcę tutaj już Państwa dalej jakby nękać, ale o oświacie oczywiście musimy powiedzieć. Te wyliczenia mamy. Kto z Państwa by chciał wniknąć bardziej tutaj nasze wyliczenia, jak to się ma, to musicie Państwo tylko jedno wiedzieć, prawda, że subwencja ta, tak zwana już teraz nazywana potrzebami oświatowymi, była to mowa, mówił Pan Przewodniczący, sięgamy na wydatki na naszą oświatę, przekroczyły już 40 milionów, ale w tym nie uczestniczą służby Skarbu Państwa naszego, czyli całe wynagrodzenie pochodne z obsługi administracyjnej szkół i innych osób, które w tym uczestniczą, to jest, proszę Państwa, na przyszły rok oszacowane na poziomie 6 milionów złotych. My nie mówimy o tym, że komuś tu wytykamy, tylko trzeba mieć świadomość o tym, że do tego Państwo nie dopłacą. Dopłacą tylko do wynagrodzeń nauczycieli. I na to tylko jest subwencja już teraz zwana finansowaniem potrzeb oświatowych. O jednym też Państwo musicie wiedzieć, że to nożyce się rozwierają, o którym mówił Pan Przewodniczący. Natomiast dostrzegając to wszystko razem, postanowiliśmy z burmistrzem, no oczywiście burmistrz wystąpił, bo tak to jest, ale po dyskusji naszej mówimy, na coś trzeba z tym zrobić. Albo przynajmniej dać sygnał jasny z, nie tylko od Stowarzyszenia Gminy Powiatu, które pisze o tym, monitoruje, nawołuje, że te nożyce się rozwierają. Pan burmistrz wystąpił 19 listopada 2025 roku do dwóch ministrów, czyli do pana Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki, oraz do pani Barbary Nowackiej, czyli ministra edukacji narodowej, opisując tą całą sytuację finansowania szkolnictwa, edukacji na przykładzie naszej gminy, mówiąc i przypominając, że wydatki bieżące na oświatę w 2024 roku u nas wyniosły 37,6 miliona. W skrócie mówię już do złotówek i groszy. Stanowiło to wtedy 44% wszystkich wydatków bieżących budżetu gminy. 44%, proszę Państwa. W 2025 było podobnie, tylko kwota była zupełnie wyższa, bo opiewała na ponad 43 miliony. Dalej było to 44% w stosunku do wydatków bieżących budżetu gminy. No i bardzo dobrze, że tyle idzie na oświatę. Natomiast w większości finansuje to niestety gmina wydatkowo. I teraz o co my się tak naprawdę bijemy? Było to powiedziane tak, że zniknął nam taki element jak finansowanie środki przeznaczone na pomoc dla dzieci z Ukrainy. Tego już nie znajdziemy jako osobna pozycja. Państwo się z tego wycofało. Jest to zdewaluowane w tak zwanym algorytmie. Nie wiadomo, gdzie to znaleźć. No i uciekł nam w tym momencie, to się przekłada na nas, na 2026 rok, 1,3 miliona. O tyle jest mniej. Nie znajdziecie tego Państwo nigdzie. Nagle Ukraina zwycięta z dziećmi i tego nie ma. I teraz dążąc już do finału tego pisma, krótko mówiąc, staramy się, przeczytam może Państwu końcówkę tego pisma. W związku z powyższym reasumując, prosimy o zwiększenie wysokości potrzeb oświatowych do miasta i gminy Bóg na rok 2026 o kwotę 6 milionów 753 tysiące z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb bieżących kosztów realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką każdego dziecka w wieku przedszkolnym oraz w zakresie wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 283 adekwatnie do rzeczywiście ponoszonych na ten cel wydatków w naszej gminie. No i prosimy niniejszym rozpatrzeniu naszego wniosku o zwiększenie kwoty pomocy na potrzeby oświatowe o łączną kwotę 7 milionów 36 tysięcy. Informację zwrotną dotyczącą kwoty przypadającej miasta gminy Bóg. Trudno powiedzieć, co z tego będzie, ale obojętnie jak ministrowie zajmą stanowisko, chcemy dać jasny sygnał na podstawie naszej gminy, licząc na poparcie Stowarzyszenia Miast i Powiatów, których nasza gmina jest członkiem. No bo sami Państwo widzicie, gdzie my jesteśmy, czyli biorąc pod uwagę te algorytmy, które na tyle pozwalają, wyszło nam na to, że to 7 milionów jest do obrony, bo ja oczywiście trzeba wykazać, skąd nam to wyszło. Natomiast absolutnie nie ma mowy o tym, żeby państwo polskie według tych przepisów, które dzisiaj są, dopłacało nam do utrzymania administracji i obsługi w szkołach. Ona też musi być, bo samo się to nie kręci, ale tego państwo polskie nie finansuje. Tyle z mojej strony. Państwo radni, jak pozwolicie, to bardzo byśmy prosili państwa radnego za opiniowanie budżetu w wymiarze oszczędnościowo-zachowawczym, tak jak powiedziałem, ale czekają nas naprawdę duże ruchy. Sami państwo widzicie, że Putin nie odpuszcza. Mówi, że idzie w kierunku pokoju, ale się zbroi. Niestety.
Dziękuję bardzo, panie Tomku, panie burmistrzu. Ja tylko dopowiem a propos tej ochrony ludności, obrony cywilnej. W ustawie jest katalog sprzętu, który musi być na wyposażeniu każdej gminy. Także będziemy musieli do tego dążyć, jakie będą dofinansowane. No to pan Tomek mówił. A co się dzieje z cenami sprzętu, to tylko taki przykład z OSP. Może nie kwotowo, ale firma, która jest dystrybutorem w Polsce japońskich pomp, takich już naprawdę dużej wydajności, sprzedała pompy, które jeszcze w Japonii nie powstały. Teraz fabryka w Japonii jeszcze ich nie wyprodukowała, a już są sprzedane. Czyli jednostki poczekają za nimi z 4-5 do pół roku. Tak to wygląda teraz ze sprzętem i to z każdym sprzętem. Ja bym jeszcze a propos bezpieczeństwa chciał dopowiedzieć, cieszą bardzo środki na drabinę dla OSP, bo naprawdę ona jest potrzebna, ale żebyście państwo mieli świadomość, że jak uda się za tą kwotę 450 tysięcy kupić drabinę 15 do 20-letnią, no to będzie duży sukces. A tak dla porównania, bo takie są ceny, a tak dla porównania, taka nowa drabina tej klasy, którą mamy, taka, która jest w WUK-u, no to jest 4,5 miliona. To jest nieosiągalne w tym momencie i ceny cały czas rosną. A to jest podstawowa drabina 30-metrowa. Nie mówię o większych. 4,5 miliona w tym momencie. To są dane z oficjalnych przetargów Państwowej Straży Pożarnej. Bo Państwówka kupuje nowe. Także no, ceny są abstrakcyjne. A propos jeszcze tego bezpieczeństwa, trochę mnie niepokoi brak środków na garaże OSP. Zarówno Szewce i Dobierzyn. Już nie wspomnę o remizie OSP Niepluszewo, bo jesteśmy na etapie projektu. W tym roku mamy pieniądze na projekty tych garaży. No chyba, że czekamy na jakieś możliwości z ustawy właśnie o ochronie cywilnej.
Tyle. Panie przewodniczący, czekamy na te możliwości, które się pojawią. I jeżeli pan mówi o garażach, no to przypomnę, że w Dobierzynie mamy usuwane warunki zabudowy. Strażacy to widzieli i mam nadzieję, że zaakceptowali do końca, gdzie to ma być, co jak pomijam tę kolizję z placem zabaw albo wjazd przeniesionym, o tym radni z Dobierzyna ostatnio uprzejmi byli donieść z wątpliwym zadowoleniem. To już pomijam tę kolizję, natomiast trwa opracowywanie warunków zabudowy na Szewce i rozbudowy tamtego garażu w kierunku pani Marii kieruje to wzrok. Co do opracowania projektów, no to jest przed nami, no i musimy je zlecić, krótko mówiąc. A dlatego nie ma tych wydatków, jeśli chodzi o wydatki na realizację i budowę, no z jednego prostego względu. Nie mamy kosztorysów, panie przewodniczący, więc trudno byłoby tu jakiekolwiek kwoty wstawić. Wstawimy pół miliona, to i tak się pomylimy, więc nie było sensu ryzykować. Te sprawy wrócą, ale czekamy też na możliwości z nowej ustawy, co zostanie tam wpisane. Na ile wydatki majątkowe na te dwa garaże, łącznie z dokumentacją, będą możliwe, żeby pozyskać te środki oczywiście od wojewody. Na ten moment byłoby to 95%.
Więc bardzo dobrze, ale tak jak mówię, to nie jest do zrealizowania w 3 miesiące, ani w miesiąc, jakby chciał to zrobić, więc liczymy na to, że będzie na to cały rok, albo to jest w systemie 3-letnim nawet, jak to jest zapowiadane, ale niestety trzeba by znowu ustawić taki procent finansowania, żeby zamknąć udział wojewody w wydatkach dotacyjnych w przeciągu jednego roku, bo dotacje dalej będą jednoroczne, z możliwością podziału ich na 3 lata, więc jak zabierzemy się za któryś garaż, to trzeba się zdecydować, czy chcemy go z udziałem wojewody w ciągu jednego roku wybudować, odebrać, rozliczyć dotacje, czy po prostu nie zdążymy, bo o ile z dowierzeniem ma być w prawie kontenerowy, czyli z płyt obornickich, o tyle w szewcach ma być rozbudowany, czyli murowany. Pytanie, czy z betonu, czy z cegły, albo z innej ceramiki, tego jeszcze nie wiemy. Co do strażackich, o których była mowa, sami Państwo widzicie, że w relacji używamy dymowej, czyli to jest tylko 450, to jest 10% nowego, krótko mówiąc, tak, lekko licząc na 3,5 miliona jako nowa. No ceny oszalały, jeśli chodzi o sprzęt faktycznie obrony cywilnej i elementów wyposażenia strażackich, poczynając od mundurów, koszulek, różnych hełmów, tam siekierek i innych rzeczy, żeby już nie obrażać strażaków, jak to się do końca nazywa. Wszystko totalnie zdrożało i tak jak mówimy, jak tylko idzie zapytanie odnośnie zwykłej przyczepy do agregatu prądotwórczego, marzec przyszłego roku. Nie ma przyczep do agregatów. Nagle to się w tym kraju okazało, mimo że producentów wydawało się, że nawet mamy wypalniki. I co z tego, skoro jest taka kolejka do tego. Natomiast to jeszcze, proszę Państwa, bo już tu mówimy teraz o tych relacjach. Musicie Państwo wiedzieć, że wydatki bieżące już sięgają 87% budżetu. To miejmy świadomość, że każda oddana inwestycja albo pozyskany budynek czy obiekt, no już pomijam, tak, że wymaga remontów, czyli to jesteście w kategorii wydatków bieżących, musimy go ubezpieczyć, przeważnie ogrodzić, zmonitorować. To wszystko są wydatki bieżące, podpisać umowę licencyjną na obsługę, na konserwację, na remonty, no i w miarę jak to wszystko się zużywa, generuje to nam wydatki bieżące. Dlatego tak to, proszę Państwa, rośnie. Sami o tym wiecie z podwórka domowego. Jeszcze 2 lata temu było tu dużo tańsze, a dzisiaj no to tyle kosztuje. No tak się porobiło, że ceny usług idą w górę, a o rzemieślników coraz trudniej, a o takich płytkarzach doświadczonych to możemy tylko pomarzyć, a jak są bardzo niedoświadczeni, niektórzy go mają, to podraża, bo to razy 2, a to potem wchodzimy w gwarancję, a gwarancję to znowu bawimy się w kosztorysy, które musimy udowodnić ubezpieczycielowi, że to tyle kosztuje, a on kwestionuje i bawimy się znowu w kosztorysy i w bójki pod tytułem kto komu powinien zapłacić, via WDK dobierzem. Panie Przewodniczący, nie mamy jeszcze stanowiska ubezpieczyciela, bo tam walczymy, proszę Państwa, o co? O gwarancję. O gwarancję. Od wykonawcy, który zniknął z rynku, dlatego strzelamy do ubezpieczyciela, to żeby nam wypłacił to w gwarancji ubezpieczeniowej, co też nie będzie łatwe. Ale na to metody są. I to wszystko powoduje, że napędzamy wydatki bieżące. Jeszcze raz przypomnę, poziom 87% jak dla mnie naprawdę bardzo, bardzo już wysoko. Kończąc, jeszcze raz bym Państwa bardzo zachęcał, apelował i prosił, krótko mówiąc, w imieniu tutaj naszego zespołu o przychylność do tego budżetu. Jeszcze raz powiem, oszczędnościowo-zachowawczego. Dzięki bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan Paweł.
Dziękuję za głos. Mam takie 2 pytania tylko. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Czy już są przewidziane jakie drogi, jakie ulice, jakie place? Za te 2 miliony? 100 tysięcy? Jest cała lista już wyznaczona gdzieś?
co mamy podpisane umowy z Eneą, to przypomnę tylko, że mamy NH3, Państwo wiecie, nie? Czyli obracamy się na przykładzie słynnej Podgórnej, bo tak ją tu nazwę, jak to długo trwało, no to po drodze mieliśmy, o tak to się zaczyna, Enea operator, ona rządzi słupami z kabelkami, Enea oświetlenie, które rządzi oprawami, a na końcu Enea SA, która rządzi umowami. I dlatego to przerzucanie poszczególnych etapów prześledziliśmy Państwo też, denerwowaliśmy się wszyscy, jak to działa i mimo tych naszych kontaktów, nawet z dyrektorami poszczególnych tych spółek energetycznych, Państwo wiecie, kto rządzi, no rządzą biurka, czyli tam jak coś wyląduje, zalegnie, wszystko jest w systemach, nic nie można przesunąć, przyspieszyć, zapomnijcie, że coś się uda. Dyrektorzy niestety są bezsilni na procedury. No i tak zadane pytanie, powiem tak, mamy umowę barterową, spisaną już barterową, czyli wymiana pewnych zobowiązań z Eneą operator i jest zapowiedziane kilka zadań, które są wpisane. Jeszcze ulice nie są sprecyzowane do końca, są miejscowości. No i wszystko zależy od tego teraz, co nam się jeszcze do końca roku uda. No bo krótko mówiąc, na operator zalega nam z wykonaniem, bo wszędzie mają obsługę, jeśli chodzi o projekty. Nie wszystko od nich zależy, no bo znowu powiat, jeden, drugi, trzeci, zależy który. Poznański jest bardzo pryncypialny, więc nam idzie najgorzej. No a Enea robi co może, jeśli chodzi o układy znowu z Eneą oświetleniem. Oni też muszą współdziałać co do... Każdy ma swój budżet. Więc jak to się nie styknie i nie poukłada, to mamy przykład Podgórnej. Więc powiem szczerze, nie ma jeszcze kolejki ulic do tego. Przypomnę, że chcemy dokończyć solary nasze i chociaż to zamknąć w tym roku. Te 13 sztuk, które jest w kolejce, jest akurat kupowane, mam nadzieję, że do świąt się to uda. Więc jeszcze tej precyzji nie mamy.
A takie pytanie jeszcze, czy to jest przelicznik na ilość lamp, czy każda jakby inwestycja jest inaczej liczona pod względem ilości kabla, nie wiem, czy to jest na sztukę? Czy możemy powiedzieć, że 2 100 tysięcy to jest, nie wiem, 30 lamp, 40 czy 300? Wydatki. Czyli to są zamontowane.
Tyle nas kosztuje utrzymanie oświetlenia w naszej gminie. To wiecie Państwo, że my jesteśmy na obszarze wydatków bieżących. Czyli jeszcze raz powiem, to właśnie jeden składnik z tych 87. Jak dojdziemy do ubezpieczeń jeszcze, tak, o tym też trzeba pamiętać, to też są kwoty coraz wyższe, dokładamy, co tylko budujemy, to jest zaraz z punktu ubezpieczone, między innymi słupy, lampy, ulice, chodniki i cokolwiek, kto tylko coś zniszczy, to jest oczywiście objęte ubezpieczenie, gdyby tak nie było, no to wisimy za to, że nie jest ubezpieczone i o tym też pamiętamy. Ale to jest 2 miliony na utrzymanie tego, żeby było jasno. A ja mówię o tych barterzach, to oczywiście to są nowe rzeczy, które są objęte umową barterową, bo inaczej to my byśmy musieli to oświetlenie budować, nie? A tak to jest barterem rozliczone z Eneą i oni są inwestorem. I tu z kolei mamy bardzo różne terminy, w zależności, tak jak powiedziałem, od powiatu i stopnia skomplikowania dokumentacji, bo od tego się to bierze.
Wyobraźcie sobie Państwo, gdybyśmy zostali przy tych pomarańczowych światłach, cały sodowych. No to liczmy razy 2 co najmniej.
Mam jeszcze jedno pytanko a propos tych wydatków bieżących w schroniskach dla zwierząt. 372 tysiące, czy to tylko chodzi o nasze schronisko tutaj w gminie, czy my gdzieś dopłacamy jeszcze do jakiegoś innego schroniska, bo jest napisane schronisko, dlatego się pytam, czy to jest jedno, czy więcej. Czyli tylko nasze.
Tylko jedno schronisko. A jeszcze tak sobie tutaj otworzyłam to materiały moje, jeśli chodzi o to oświetlenie, to jest zakup właśnie typowo energii, usługi remontowe, wszystko, co dotyczy utrzymania już wydatków, tak, oświetlenia zwierząt.
Czy ktoś jeszcze do budżetu wątpliwości? Pytania? Dobrze, to przejdziemy do WPF-u w takim razie. Wieloletnia prognoza finansowa, czyli programy wieloletnie. Pani Marzenko, proszę.
Tutaj w zasadzie mamy wszystko to, co czytałam Państwu w listopadzie, ponieważ w listopadzie zmiana budżetu w UPF-u musiała być dostosowana do projektu. I w zasadzie ona jest praktycznie prawie 1:1, ta cała opisówka. Oczywiście mogę Państwu to wszystko przeczytać. To są projekty, które są realizowane.
Nie.
W zasadzie wszystkie projekty, które są realizowane, umowy wieloletnie i to, co było przydane Państwu w listopadzie, to praktycznie odwzorowuje tą całą tutaj opisówkę, jeśli chodzi o projekt budżetu WPF.
Czyli nie doszły żadne nowe programy czy
inwestycje? Tam był rynek był już wymieniony, a to już właśnie mówiłam Państwu miesiąc temu na komisji. I tu w zasadzie to jest 1:1.
Czy do WPF-u jeszcze jakieś pytania? Dobrze. Tutaj była prośba, 5 minut przerwy.
Czy oszczędności są, bo tu jest tak zimno, że... Panie burmistrzu? Panie burmistrzu, czy jakieś oszczędności są tutaj z tego dnia?
Dziękuję. W takim razie wznawiamy obrady i czeka nas zaopiniowanie zarówno budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Osobno, tak jak zwykle każda komisja, z Komisji Budżetu na szczęście radnych 5 jest obecnych, a z Komisji Rolnictwa na 10 jest 9, tak? Na 9 i 8. 6 na 5 i 9 i 8. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy. Normalne głosowanie. Komisja Budżetu i Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk projektu budżetu Miasta i Gminy Buk na 2026 rok? Proszę podnieść rękę. 5 na 5. Dziękuję bardzo. Ktoś się wstrzymał? i sprzeciwu też nie było, bo wszyscy byli za. WPF, Komisja Budżetu i Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Bóg na lata 2026-2045. Także 5 na 5, czyli nie ma żadnych wstrzymujących, nie ma żadnych przeciwnych. Dziękuję bardzo.
Komisja Rolnictwa. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego przez burmistrza miasta i gminy Bóg budżetu, projektu budżetu na 2026 rok? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Ok. Kto jest za projektem wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Bóg na lata 2026-2045? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 8 osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przeszliśmy opiniowanie budżetu. Przechodzimy do następnego punktu. Projekty uchwał. Jedną uchwałę już, że tak powiem, przerobiliśmy. Dotyczącą planu miejscowego dla miejscowości Karwy. W takim razie, kto będzie umawiał, bo mamy pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na Izby Czerwień, czy coś, panie Tomku?
Szanowni państwo radni, jak co roku zresztą. Podobnie jak co roku, czasami, jak pamiętam, w tej sali budziło to wątpliwości, dlaczego my, dlaczego Poznań, no nie będziemy w gminie Bóg raczej Izbę Wycierpienia, bo za państwo radni wyjdziecie z taką inicjatywą, ale nie sądzę, to by było kolejne wydatek, kolejny obiekt, kolejne do utrzymania, już pomiją funkcjonowanie jego i zabezpieczenia lekarskie i inne rzeczy, więc jesteśmy, krótko mówiąc, w grupie, no i jak co roku próbujemy uczestniczyć zarówno w wydatkach, jak i w utrzymaniu tego obiektu. W związku z tym taka kwota jest przewidziana w projekcie budżetu, dokładnie taka sama. No ale żeby mogła zaistnieć, no to musi być podjęta stosowna uchwała i taka jest prośba do państwa, żeby krótko mówiąc równolegle zadziałać, czyli gdyby przyjąć projekt budżetu i stał się już budżetem na 26, jeśli ta uchwała zostanie podjęta, no to mamy otwartą ścieżkę w współfinansowaniu Izby Wycerzeń. Jeśli tego, kochani państwo radni, nie zrobimy, to będziemy mieć problem z każdym jednym przypadkiem, co zrobić z takim delikwentem, jak ostatnio wydarzyło się na punkcie przesiadkowym na dworcu. To może później o tym powiem, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, bo byłem osobą, która musiała zgłosić szkodę na mieniu gminnym, bo gdybym tego nie zrobił, to klienta, którego policja akurat zgarnęła, musiałaby wypuścić, bo szkody by nie było. No coś niesamowitego, ale można się z tego uśmiać. A klient był absolutnie nietrzeźwy, dobę minęła, zanim mógł w ogóle coś zeznawać, więc szaleństwo kompletne. Więc to jest jeszcze jeden argument do tego, że jeżeli tego nie zrobimy, to każda osoba nietrzeźwa, która się nie nadaje do życia i odjedzie do Poznania, zrobi nam kłopot. Bardzo proszę o to, żebyście państwo uprzejmie podjęli tę uchwałę.
No tak, bo jeżeli jej nie podejmujemy, to będziemy musieli my zapewniać to miejsce. A nie mamy lokali, środków. Ani... No, dokładnie. Dokładnie tak. Proszę bardzo.
Dziękuję za głos. No ja twierdzę, że
Każdy, który znajduje się w izbie wyprzedzeniem, powinien płacić sam za siebie, że nie powinien się do tego dokładać, ale tak jak tutaj pan Tomek powiedział, co zrobić z rewidentem, który nie pracuje, nie ma stałego jakiegoś dochodu, no robi się problem. Aczkolwiek, nie wiem, ja bym tutaj skłaniał też w stronę naszej policji, gdyby troszeczkę więcej się zainteresowała pewnymi rzeczami, bo wiem, że od jakiegoś czasu w parku Sokoła, w tych toaletach ogrzewanych śpi taki jeden z boku, nie wiem, kto, ma tam ciepło, nic mu nie jest, śpi, toalety są nie ten co, zresztą dobra, każdy może sprawdzić sam.
Akurat,
proszę.
Akurat znam tego delikwenta, on jest bezdomny. A policji rola w tym wszystkim jest taka, że dowożą danego delikwenta, muszą go dowieźć na izbę wyczeźwień i nic więcej nie zrobią.
No dokładnie.
A ta kwota 44 418 zł to jest niewspółmierna do tego, co te izby przyjęć, izby wyczeźwień tam przeżywają. Mhm. Także nie bierzmy sobie tego, że tak powiem, do rąk w ogóle.
No dokładnie.
Czy ktoś jeszcze do tej uchwały? Wszystko jasne? Wszystko ok?
Dobrze, w takim razie przekazujemy na sesję. Następna uchwała, która do nas dotarła w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Bóg. Tutaj nastąpił wniosek. Może pan Tomek coś więcej o tym, bo to wygląda na rewaloryzację.
Tak, panie przewodniczący, istotnie wzięło się to z rozporządzenia, które ukształtowało w nowy sposób możliwości kształtowania wynagrodzeń dla pracowników samorządowych z mocą od 1 lipca 2025 roku. Różnie to w tym kraju bywało i w naszym powiecie też, z różnym skutkiem albo z różnymi terminami. No dotychczas nie było jakby woli albo pomysłu, co zrobić z wynagrodzeniem burmistrza, które jest pracownikiem samorządowym, ale musi mieć ukształtowane wynagrodzenie w drodze uchwały. Ponieważ rok się kończy, 25, a wynagrodzenia zaplanowane w budżecie tego roku pozwalają na ten ruch, zresztą jak Państwo widzicie, dość minimalistyczne, no bo dotyczy to naprawdę kilku procent, no to taka jest sugestia, żeby pana burmistrza usankcjonować jako pracownika samorządowego i dać szansę również na podwyżkę dla niego. Jeśli państwo to przeliczycie sobie, no bo mechanizm ukształtowania wynagrodzenia burmistrza już raz ta rada miała okazję zrobić na początku tej kadencji, no to mechanizm liczenia jest podany w paragrafie 1, punkt 2, czyli tak naprawdę wynagrodzenie burmistrza, już Państwo widzicie, z jedynki składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które jest proponowane teraz na poziomie 10 700. A było, przypomnę, 10 250, więc tu jest planowany wzrost raptem o 4,3%. Dodatek funkcyjny jest planowany na poziomie 3200, a było 3150, więc raptem 50 zł, czyli 1,6%. Dodatek stażowy liczony według wysługi lat, więc to jest jakby element starania się danego pracownika o to, żeby najdłużej pracował, czyli ten, który krótko mówiąc w skrócie 1% za jeden rok pracy, maksymalnie 20. No to widzicie Państwo, z tego wyliczenia mam to jest 4,3% i dodatek specjalny liczony jako 30% od sumy wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego, przekłada się to na wzrost 3,7%, razem licząc jako średnia to jest 3,8% wzrostu, czyli tak naprawdę wynik waloryzacji wynagrodzeń pracowników samorządowych według rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października, no a weszło w życie od 1 lipca jako nowela rozporządzenia. Także widzicie Państwo, że kwoty są porażające, w cudzysłowie mówiąc. Natomiast regulacja wynagrodzenia burmistrza musi się odbywać w drodze uchwały Rady. Jeśli Państwo radni o tym zdecydujecie, no to burmistrz dołączy do grona osób, które te wynagrodzenia będą mieli lub już mieli zwaloryzowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tej sprawie? Proszę Pani.
Mam pytanie, czy ta podwyżka jest obligatoryjna, że tak powiem, czy burmistrz się łapie w tych widełkach? Obecne wynagrodzenie burmistrza.
Tak, oczywiście, że tak, a jest ograniczony oczywiście widełkami maksymalnymi. No musi oczywiście się łapać, nie wiem, czy być nie może, musimy spełnić te wynagrodzenia. Jeśli chodzi o maksymalny wzrost porządzenia, powiem tylko tyle, że burmistrz po nawet tej regulacji będzie jeszcze odbiegał od kwoty maksymalnej, krótko mówiąc, jak Państwo to uchwalicie.
Niewiele.
Niewiele, niewiele.
Bo maksymalne wynagrodzenie zgodnie z tym rozporządzeniem to jest 10 770.
To się zgadza, tak.
A dodatek funkcyjny jest 3300.
Tak jest.
Czyli, że tak powiem, burmistrz na tą chwilę i tak ma wynagrodzenie praktycznie na najwyższych widełkach. Na maksymalnych.
Maksymalne nie mówmy, bo maksymalne nie ma, ale powiedziałem, no, że w górnych stanach, w stanach górnych.
I 100 zł. Więc teraz, jakbyśmy dali mu podwyżkę, tak? No to już praktycznie jest na maksimum.
Maksimum jeszcze troszkę brakuje, Pani Radna.
70 zł i 100 zł. Jakbyśmy teraz dali mu podwyżkę.
No,
jak jest tutaj zaproponowane w uchwale.
Dalej pokłosiem jest 30% od sumy tego, tak? Czyli jak Państwo wiecie, to jest do maksa troszkę, parę setek jeszcze będzie brakować. Biorąc pod uwagę dodatek jeszcze stażowy i specjalny. Coś jeszcze? Ma jakieś pytanie do tego? Nie widzę. Nie ma. W takim razie, czy są głosy przeciwne, żeby tą uchwałę skierować do rozpatrzenia na sesji? Mamy przeprowadzić głosowanie? Przeprowadzamy głosowanie. W takim razie dobrze. Kto z Państwa jest za przekazaniem uchwały, za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały i przekazaniem jej na sesję? Widzisz? 11. Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? 1 głos. 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Także przekazujemy na posiedzenie, na obrady pod głosowanie. I została nam chyba, jeżeli się nie mylę, aktualizacja budżetu. Tak? Dostaliśmy ją dzisiaj, tak? Mhm. Proszę bardzo, Panie Urzędniku.
Przepraszam, że tak dopiero późno, ale tak jak Państwo wiedzą, no to jest pomiędzy zeszłą sesją a tym, teraz mamy tydzień tylko różnicy. Wszelkie zmiany się dzieją, odbywają bardzo dynamicznie. W tej chwili jeszcze staramy się ten budżet weryfikować i ewentualnie tak wyczyścić, tak można powiedzieć. I teraz tak. To też nie mogę wykluczyć, że do dnia sesji nie będziemy mieć jeszcze jakichś zmian, bo No, takie rzeczy w grudniu są dosyć powszechne, że coś tu się jeszcze dzieje. Mamy też tą obronność. Mamy też tą sytuację, gdzie musieliśmy odpowiedzieć do wojewody o tym, co pan wiceburmistrz mówił, o tym potencjalnym możliwości niewygasających wydatków. I tutaj no, musimy poczekać teraz jeszcze na decyzję wojewody, ale może też tak się zadziać, że będziemy musieli podjąć uchwałę jeszcze o wydatkach niewygasających, jeżeli taka będzie potrzeba, bo tak się może zdarzyć, nie? Dlatego zadania, o któreśmy zgłosili, to jest zadanie dotyczące obronności, za chwileczkę też będę czytała, bo tutaj mamy nieznaczny wzrost wydatków w tym zakresie. Na początek mam dochody. Tutaj jest dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Otrzymaliśmy 6300 dotacji z przeznaczeniem na wniosek złożony na ten program, na dofinansowanie ciepłego mieszkania, tak zwane ciepłe mieszkanie. To jest dotacja i 1:1 ją wydajemy. Otrzymujemy 6300 i za chwileczkę będę czytała wydatek, również kwota 6300. Administracja publiczna, tak jak mówiłam, po weryfikacji całego roku okazuje się, że musimy zwiększyć wydatki na diety radnych 12 tysięcy, gdzieś w skali roku jest taka potrzeba do tego, co było planowane, musi być zwiększone o taką kwotę, żeby było na zero na koniec roku. Następnie administracja publiczna, urzędy, musimy zwiększyć do 100 tysięcy na działalność bieżącą urzędu. No tutaj wszystkie opłaty, które teraz spływają, znaczy opłaty, no wszystkie wydatki na i usługi, i opłaty no stanowią niestety taką kwestię, że musimy te wydatki jeszcze, stan wydatków jeszcze troszeczkę zwiększyć w skali roku. Zwiększamy również wydatki o kwotę 77 146 z przeznaczeniem na składkę do WTR-u. Tam znów przyszły rozliczenia za, w zasadzie za rok ubiegły, dwa lata, 23 i 24. Nie obciążają nas notą kolejną za te przewozy. Administracja publiczna, podobnie jak w przypadku diet radnych, o kwota nieduża 4454, zwiększenie z przeznaczeniem na diety sołtysów. Zwiększenie w dziale obsługa długu publicznego po zapłaceniu wszystkich odsetek, o którym tutaj już wcześniej mówiliśmy, ta finalna kwota od zadłużenia. Ta finalna kwota to będzie 4 700 000, tak jak mówiłam Państwu, musiałam tutaj zwiększyć plan o 162 500. Zmniejszenia po stronie wydatków bieżących. Szkoła branżowa, dyrektor szkoły branżowej zgłosił nam możliwość zmniejszenia wydatków o 285 000 w stosunku do tego, co mieli zaplanowane wcześniej, czyli taką kwotę zmniejszamy wydatki bieżące. Kolejny zapis, jest ich tutaj kilka, to na wniosek dyrektora OPS-u. Łączna kwota 95 tysięcy, tyle zaoszczędzono i o taką kwotę zmniejszamy wydatki. Czyli te wszystkie pozycje, które są dalej wymienione, łącznie to jest kwota 95 tysięcy 100. Wszystkie dotyczą działalności ośrodka pomocy społecznej. Zwiększenie po stronie wydatków majątkowych. Tutaj właśnie w tym projekcie to jest wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na zasilanie rezerwowe budynków Urzędu Miasta i Gminy, Szkoły Podstawowej w Włóku oraz Ośrodka Zdrowia w Włóku wraz z przyłączami. Tu mieliśmy zaplanowane 100 tysięcy na poprzedniej sesji i po dokonaniu wszystkich tutaj oględzin kosztorysów i już ofert, zebraniu ofert, tak jak mówiliśmy, te wydatki wszystkie teraz niestety, ale drożeją i musimy dołożyć do nich 24 tysiące. Tutaj jest zapis do kwoty 4 miliony, ale tam się mieszczą trzy nasze wydatki majątkowe. To jest ten, który przeczytałam, to jest drugi, to jest agregat za kwotę, pełnoskórcze za kwotę 100 tysięcy i zakup nieruchomości 3 miliony 800. To jest łączna kwota 4 miliony 026. Czyli zwiększenie wydatków w tym zakresie o 24 tysiące. Kolejny to jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dotyczy zadania ekipę mieszkanie, czyli to jest ta kwota 6300, zwiększamy. Wcześniej czytałam dochód, teraz jest wydatek. I to są wszystkie zmiany, które na tą chwilę, o których na tą chwilę wiemy i możemy Państwu przedstawić. Czy jakieś pytania do tego Państwo mają?
Ja bym miał jedną.
Proszę bardzo, panie się.
Naprawdę szkoła branżowa taki wniosek złożyła o zmniejszenie wydatków od 286 tysięcy?
Tak. Prosiliśmy wszystkich dyrektorów, wszystkich szkół, bo się okazało, że chyba we wrześniu, w październiku szkoła niepotrzebnie zgłaszała duże braki w planie. Chyba szkoła Szewce również, do Bierzyn. No i poprosiliśmy dyrektorów, żeby zrobili naprawdę mocny research po swoich budżetach i kto mógł zwolnić, no to zwalnia, więc pani dyrektor zgłosiła taki wniosek i taką kwotę mogliśmy uwolnić z jej budżetu.
Czyli pani dyrektor dobrze negocjowała budżet rok wcześniej. Czy ktoś, proszę bardzo, pani.
Ja mam pytanie, dziękuję. Do tych agregatów tutaj, jeśli chodzi, jaką nieruchomość za 3 800 000 będziemy kupować?
Kupiliśmy tę działkę.
Ta działka?
Mhm.
Tak.
W tej kwocie, to jest tam 3 800 000, 802 000 chyba, tak? Bo nie widziałam tutaj...
Ale dotację, nie?
Tak, tak. To jest tylko zapis dotyczący ogólnych wydatków majątkowych w tym dziale i rozdziale, czyli tej obrony cywilnej, a zwiększam o kwotę 24 tysiące.
Mhm. Aha. Dostaliśmy te pieniądze, musimy zwiększyć zapis w budżecie.
W budżecie. Bo na te przyłącza też byśmy dostali pieniądze.
Tak, ale okazuje się tam niewystarczająca kwota i na razie musimy zabezpieczyć, bo mamy takie oferty, więc musimy zabezpieczyć, bo potem już też nie będzie, a być może, że to nie będzie jeszcze tak na takim poziomie zrealizowane. No trudno powiedzieć, a dzisiaj mamy początek grudnia, a do końca grudnia dużo się jeszcze może wydarzyć w tym zakresie.
No niestety wszystko drożeje. Dzięki.
Jak mogę, to tylko słowo wyjaśnienia. Tak jak Państwu mówiłem, akcyjność tego państwa polega na tym, że 31 grudnia to jest tak, jakby się miał tutaj świat zakończyć. Rozliczenie dotacji i wojewody, a po naszej stronie przygotowanie tych wydatków, złożenie sprawozdania z tych dotacji. No i oczywiście wcześniejsze wykazanie wydatku, czyli krótko mówiąc uzyskanie faktury, dokonanej odbioru, rozliczenia i ostatecznie rozliczenia w naszym budżecie. Jest teraz, krótko mówiąc, zapotrzebowanie nagłe na elektryków, na projektantów, bo musimy wykazać się dokumentacją nawet na to tak zwane mobilne przyłączenie rezerwowe w stosunku do rzeczy nad wigilacją, czyli Ośrodka Zdrowia Kościuszki i Urzędu Gminy w Buku. No po to, żeby zdobyć na końcu dokumentacji, a w ślad za ten wydatek rozliczyć się wojewody, no to musi być dużo szybciej, czyli 20 grudnia. Bijemy się z terminami i oczywiście oporem różnych sytuacji w postaci na przykład zmiany umowy dostawy energii z Energa S.A. na Enea S.A. Spróbujcie Państwo to zrobić u siebie w domu. Naprawdę życzę powodzenia, żeby to się udało. I to są takie manewry pod tytułem wszystko się musi udać do 20 grudnia. Wszystko zdrożało. Dlaczego? No bo jest takie zapotrzebowanie na fachowców. Proszę znaleźć to w kilometrze, który się tego makabrycznie spręży i zrobi to wszystko po to, żeby to się udało. No, na tym polega akcyjność nałożona z terminami dotacyjnymi. Dotacje trzeba rozliczyć w jednym roku, a tak naprawdę zostało nam na te wszystkie 3 miesiące. I ten kraj tak działa w tym zakresie, więc to proszę wybaczyć, ale tak to proszę Państwa jest. I tutaj, o którym mówiła tutaj nasza koleżanka skarbnik, to są takie zaskakujące sytuacje. Oczywiście nie ubolewamy z tego tytułu, że będziemy ubezpieczać sołtysów, ale jeszcze 2 miesiące temu nikt by o tym nie mówił, a musimy zabezpieczyć środki budżetowe na ubezpieczenie OC dla sołtysów. Dlaczego? No bo wszedł przepis w życie, który
to im gwarantuje. Odbija się to tym, że musi się taka pozycja ubezpieczeniowa znaleźć w budżecie przyszłorocznym. O tym też trzeba pamiętać. No i to powoduje, że mamy jeszcze również takie ostatnie ruchy na projektach budżetów również ubiegły rok na multipaństwowanie, bo tutaj będą pewnie sytuacje takie, kiedy zmienimy rozkład jazdy. No to przypomnę, że kosztuje nas PKM-ka 500-600 tysięcy rocznie na utrzymanie komunikacji miejskiej, które pewnie sobie nie wyobrażamy dzisiaj, żeby jej nie było, to miejcie Państwo świadomość, że to jest 1,5 miliona. Już więcej i więcej i więcej. No niestety, za każdym podwyżką paliwa i płac minimalnych, które idą w górę, ciągnie to wszystko za sobą, nawiązując do tego podziękowania, że Państwo zaopiniowaliście projekt budżetu na rok 2026. Serdeczne dziękuję w tym miejscu. Dziękuję.
To może dodam, jeśli chodzi o to ubezpieczenie sołtysów, to 10 lat temu mniej więcej też ubezpieczaliśmy sołtysów, po czym regionalna nam to bardzo mocno podważyła. To była kwota, ja pamiętam, bo ja się tym zajmowałam, jakieś 1200 zł na rok. To zrobili takie larum, że ojeju, ojeju. I no tak pamiętam. I musieliśmy to wyłączyć w ogóle z naszych działań i teraz nagle ustawa weszła i pozwala.
To już nie jest 1200 zł. Dziękuję bardzo. Czy ze strony urzędu to wszystko? A propos uchwał na grudzień?
Tak, bo w WPF-u na tą chwilę nie widzę potrzeby zmiany.
To ja mówię, że brakuje jednego projektu uchwały. A mianowicie w 23 roku w grudniu uchwałą 59/543/2023 z 28 grudnia 2023 uchwalaliśmy ekwiwalent dla strażaków OSP. A artykuł 15 ustawy o OSP punkt 2 mówi, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala nie rzadziej niż raz na 2 lata właściwa rada gminy w drodze uchwały. Także musimy powiedzieć uchwałę o ekwiwalencie dla OSP.
Panie Przewodniczący, jeszcze mamy szansę do końca roku ją podjąć. Przed nami ostatnia sesja. Wiemy o tym. Dyskusje są z dlatego mówię to naszą usługą prawną. Bo przepis brzmi dokładnie tak, jak Pan Przewodniczący zacytował. No i teraz jest pytanie. Podejmiemy uchwałę, owszem, o tym samym poziomie przydzielenia środków na ekwiwalenty, czy wyższym. Jeszcze to nie jest przesądzone. Liczymy te środki budżetowe. No i Państwo widzicie, nie? Już musieliśmy dosypać, no jednak te kilkanaście tysięcy do OL łamane przez OC. No i tak to się w ostatniej chwili pewnie będzie ważyć. 31 grudnia, godzina 11, ostatnia szansa na przelewy. Potem się, tak jak powiedziałem, świat kończy budżetowo i dotacyjnie. No to tak żartem, ale tak naprawdę do 20 grudnia powinno to być wszystko już prawie wiadomo. Mamy jeszcze na to szansę, Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji Państwo zobaczycie, ale na dzisiaj takiego projektu istotnie jeszcze nie ma.
Ale będzie.
Jak będzie.
Znaczy ja się nie wypowiadam na temat czy ten, czy wyższy, czy niższy, czy na temat stawki nie będę się wypowiadał, bo to bezpośrednio mnie też dotyczy, bo jestem członkiem OSP i uczestniczę w akcjach ratowniczych i szkoleniach. I zawsze a propos głosowania nad tego rodzaju uchwałami się wyłączam. Tylko przypominam, że brakuje tego projektu uchwały i musi być w grudniu, według ustawy musi być w grudniu zaktualizowany.
Pewna zgoda, Panie Mirku.
Dobrze, w takim razie blok uchwał kończymy. Sprawy bieżące. Proszę bardzo, czy ktoś ma sprawy bieżące? Pan Paweł?
Ja mam dwa tematy. Pierwszy temat to jest ulica Świętego Rocha. Dostaję sygnał od mieszkańców okolicznych domów, które są przy chodniku od Orlenu w stronę miasta. No była wymieniona tam, znaczy ściągana była kostka, było dokładane jakieś tam rury, kable. Kostka była położona, już się zapada. Jeszcze nie było dobrych mrozów i roztopów, ale już są problemy z kostką, już jest nierówno. Ludzie z wózkami narzekają, że troszeczkę ciężko się już spaceruje. Taki ładny chodnik mieliśmy, a co się stało? I drugie właśnie pytanie, że tam pan burmistrz też wywołał temat węzła przesiadkowego. Pytanie mieszkańców, czy i kiedy ewentualnie będzie otwarta poczekalnia.
Świętego Rocha, Państwo wiecie, inwestycja w ZDW poza nami, nawet były podejrzenia, że skoro są brązowe rury, to na pewno już kopią kanalizację. Otóż nie, to była inwestycja liniowa, poza kanalizacją i własna, także nie wchodzimy, natomiast istotnie ten pas jest naruszony. No ale cóż powiedzieć, myśmy tam żadnych zgód, opinii nie wydawali, bo nie mieliśmy takiej szansy, kopiąc w swoim pasie drogowym. Jeśli jest taka uwaga, oczywiście ją zgłosimy, bo nie wiemy, czy służby WZDW, czy rejonowy to myśl nadąża i o tym wie. Ale oczywiście zgodnie ze zgłoszeniem pana radnego to zrobimy. Ale jako podmiot podpowiadający, czuwający, monitorujący, a nie wykonawczy, to państwo wiecie chociażby o chodniku WZDW w Nieproszewie, na którym nasi pracownicy podnieśli larum, że oni nie chcą tam ryzykować i tego robić nie będą. Ostatecznie ustaliliśmy, że się nie dziwimy, bo zagrożenie życia i zdrowia jest tam solidne, a poza tym nie jesteśmy u siebie w pasie i nie będziemy wyręczać WZDW, skoro takiej bogatej firmy i jednostki budżetowej województwa, więc poszło na wezwanie jedno drugie. Jeśli to pani radna, to kieruję słowo do pani radnej. Znieproszewa nie jest skuteczne i niezadowalające, będziemy to nadal powielać. Słucham? No to zainterweniujemy po raz kolejny, że nie do końca to spełniło oczekiwania mieszkańców i nasze. Natomiast uciekamy od tych kosztów, to samo dotyczy powiatu i dbania o siebie, bo oni mają swoje budżety do tego i tak to planują. Co do punktu przesiadkowego na zadane pytanie nie odpowiem dzisiaj kiedy, ponieważ wszystko jest uzależnione od tego, że ubezpieczyciel do dzisiaj nie zdecydował, czy przyjmie nasze zgłoszenie odnośnie wartości szkód, które tam powstało, stosowane na 20 tysięcy, czy jednak skieruje swojego rzeczoznawcę i zacznie nas tutaj ping-pongować i udowadniać, że jest inaczej. Nie ma dzisiaj, do momentu przyjazdu rzeczoznawcy nie możemy tego ruszyć, nawet jakbyśmy chcieli. Zniknął już bilotomat, który był własnością Kolei Wielkopolskich. No tak się stało, że przyjechali i zabrali, nie pytali nikogo, pomyli sygnał, że jest zniszczone. No i to troszkę dziwne, ale jednak, nie? Zniszczenia są, państwo widzicie na zdjęciach, ten, który widział osobiście, to nic, tylko płaka dzisiaj pytać, co ci ludzie mają w głowie. Może takie rzeczy się odbywają, niż są mnie nie byłem tylko tyle, że zgłoszenia osobiście dokonałem ja w sobotę, gdzieś tam raniutko o 10, bo tyle to trwało na posterunku. Policja zawiała już w nocy, no ale tak jak mówię, nie mogła się dogadać z klientem, którego zginęli. W związku z tym zgłoszenie jest to szczęście wykonane dość szybko. Policja działa, a jak dalej, to państwo wiecie, nie? Protokoły, zeznania, wezwania, policja, prokurator, na końcu sąd i być może kiedyś coś tam. A my zostajemy z majątkiem zniszczonym, o który będziemy zabiegać do odszkodowania, bo oczywiście obieg jest ubezpieczony, no ale teraz zacznie się ping-pongowanie, czyli krótko mówiąc, zwrócenie się z ubezpieczycielem o kwotę, a i tak musimy to naprawić, to wiemy. I jak tylko powstanie moment do naprawy, na pewno to zlecimy, a zaczniemy od drzwi, no bo krótko mówiąc, nie można tam wejść. Już pomijam te koła od gum, posadzka, od hulajnot i krótko mówiąc, jest to zniszczone, ale to nie czas tego gościa, tylko poprzednie. No można po prostu zwariować. Kto niszczy to mienie, to proszę zadać sobie pytanie. No komuś to bardzo przeszkadza, ale żeby wyrwać biletomat z okablowaniem, no to już naprawdę trzeba być artystą. Naprawdę.
mogę tylko ubolewać. Państwo chyba też nie dowierzacie, co się stało. Się stało. Jestem na zdjęciach obcy, tak. To nie był mieszkaniec naszej gminy, to już jest pewne, ale nic więcej powiedzieć nie powinienem. No i kończy się stratami. Krótko mówiąc, mieszkańcy na to patrzą i na pewno wnioskują, no tak, gmina znowu jest bezsilna. Otóż nie jest bezsilna, my to naprawimy, ale czekamy na wizytę ubezpieczyciela, bo jeżeli teraz wtargniemy, no to będzie po zawodach, po prostu nie uznają naszego roszczenia. No i musimy to wyczekać, do firmy pójdzie zgłoszenie, znaczy już poszła informacja, ale nie możemy tam wkroczyć. Do tych drzwi chociażby będziemy zabiegać, żeby to udrożnić. Tak na dzisiaj. Proszę, Pani.
Ja mam pytanie i prośbę, bo pomysł sprawa była już poruszana, ulica Bohaterów Bukowskich przy Małym Cmentarzu. Tam jadą na pełnym gazie samochody, zbierają się kałuże i tak samo jeśli chodzi o te odśnieżanie solą, wszystko się ładuje na te budynki, które są tam w pobliżu. Czy tam nie można zrobić jakiegoś, nie wiem, zwalniacza, powalniacza, czy postawić znaku, że ograniczenie prędkości? Bo jadą na pełnym bucie. Nie zważają na to, że robią innym ludziom. Tam są chyba 4 budynki mieszkalne i one są ciągle brudne. Ci ludzie już nie mają siły. Ponadto to już było gdzieś poruszane, że to miało być załatwione. Na razie ani widu, ani słychu. Kolejna zima i kolejne problemy.
Należałoby oczekiwać, że znaki drogowe są po to, żeby je, krótko mówiąc, ustawiać, a potem je przestrzegać ich zasad ruchu, nie? Które są
tak,
droga do końca nie znaczy. A każda ingerencja, Państwo już to wiecie, w drogę i znaki drogowe wymaga uzyskania zgody kogo? Powiatu. Na zwykłe lustro, które tutaj na Panią Katarzynę spoglądam, nas tutaj cały czas monitoruje lustro i inni Państwo radni, na którekolwiek lustro czekamy czasami 3 miesiące, aż się powiat łaskawie decyduje. Co do tego, Pani Alu, nie wiem, zgłoszę to w takim razie mecenasowi, bo nie jest to takie proste, jednoznaczne, kto teraz odpowiada za stan tej drogi, plus to, że się woda gromadzi i pryska na budynki, czy myśli się w granicach ubezpieczenia, czy nie, ale jest taka prawda, jak ktoś mówi, dotychczas nikt żadnej szkody nie zgłosił. Pani radna mówi o problemie, ale o szkodzie nikt nie mówił. Więc no jak to w tym kraju? Nie ma szkody, nie ma sprawy.
Nie ma szkody, nie ma sprawy, ale dzwonili do mnie, pojechałam tam do nich i prosili, żeby tą sprawę poruszyć, bo te budynki po prostu cierpią na tym. Sól się sypie, jechała solarka, to ponad po szybach z solą czaska. No śmieszne, ale prawdziwe, ile można, nie?
Pani radna, omówimy to jeszcze raz z mecenasem i zobaczymy, do której instytucji ma w tej sprawie wystąpić. Natomiast o ile pamiętam, to pan Mirosław, przewodniczący razem z kolegą Leszkiem, chyba zaplanują jakąś komisję odnośnie porządku publicznego z udziałem policji, no to gdybyście Państwo radni mogli te problemy zgłosić. I wielokrotnie byłem na takich tutaj spotkaniach naszych na Radzie jeszcze wtedy. No i wyznaczyliśmy miejsca super niebezpieczne, które policja sobie potem notowała. Z jakim skutkiem? No gdzie niegdzie ze skutkiem, bo rada się pojawiała, prawda? No chociaż tyle. Jak się pojawiał, to chwilę był spokój. Bukowska, Dobierzynia, Stęszewska, Dobierzynia, tak, no to jakieś, no i oczywiście na siatce słynna droga, łapanki, które były, no i potem skutek jakiś był. Czy tu tak będzie, jak Państwo to zgłosicie, albo już, no to my to zgłosimy, że policja zaczęła to obserwować, że policja nie ma radaru, jak Państwo wiecie, nasza, ale musi ściągnąć drogówkę z Poznania. No ale to dzięki za sygnał. Poprosimy w takim razie komendanta naszego Spychała, żeby się temu przyjrzał już, nie czekając na komisję. Dzięki.
Bukowska i Stęszewska, panie Tomku, jest cały czas pod nadzorem SPID-u. Oczywiście. Regularnie. Przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu są. Pani Ania.
Mam prośbę, czy jest możliwość wyrównania tego placu przy szkole, przy ulicy Szkolnej, co jest, jak była remontowana ulica Szkolna, on tam jest teraz obniżony ten plac i zbiera się woda, jak są opady przy krzyżu. to jest Szkolna, a Starowiejska. Taki mały plac, to tam jest niby zakaz parkowania. Nie w Suszewie, bo odkąd zrobiono ulicę, to tam jest teraz obniżenie terenu i woda stoi. Jak są ulewy?
A znowu wchodzimy w kompetencje, co jest czyje i kto za to odpowiada. Formalnie rzecz biorąc, to jest bardzo ciekawy układ, ponieważ własnościowo grunt pod tą drogą Starowiejską jest na majątku gminy, ale formalnie drogą zarządza powiat. Tak jest dzisiaj. Tam są podziały decyzyjne robione i ma być tak, że ten placyk zostanie u nas, ale jeszcze formalnie nie jest to ze zarządu, tylko ze zarządu dróg powiatowych dzisiaj. Więc spróbujemy to zgłosić do zarządu powiatu na dzisiaj.
Dobrze, to dziękuję. I czy jest już może wiadomo decyzja ze starostwa w sprawie wjazdu na parking przy kościele od ulicy Starowiejskiej?
Nie ma takiej decyzji. Z tego co mi wiadomo, skomplikowała się sytuacja związana z porozumieniem z kurią i na to nakładamy przyszłą lokalizację remizy w Nieproszewie i tak dalej, więc na ten moment nie ma postępu w sprawie.
Dobrze, i trzecia sprawa w sprawie oszczelania tego, rzekomego oszczelania DSM firmy, czy już coś wiadomo, bo pan burmistrz mówił na sesji czy na komisji, że jak będzie coś wiadomo, to da znać.
Do dzisiaj nie mam żadnej informacji, co dalej.
Dziękuję.
Pan Paweł też.
Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Panie burmistrzu, w zeszłym roku na wysokości lasku była uzupełniona dziura w jezdni przez komunalkę i z powrotem powstaje duża dziura.
Przyjmujemy zgłoszenie. Pan Przemek też.
Dziękuję za głos. Ja mam tutaj zgłoszenie mieszkańcom ulicy Basztowej, że przy Baszcie zniknęły kosze na psie odchody. Czy coś wiadomo dlaczego? Co się stało?
Nie, ale wczoraj, dzisiaj w nocy, kiedy?
Nie wiem. Żeby, no, nie widziałem tego, ale że były i nagle ich nie ma.
Ty też kiedy zniknęły, no bo będziemy szukać. Przez kiedy?
No.
No zgoda, no nie mam takiej wiedzy, przyznaję. No,
to zgłaszam od mieszkańców.
Pan Leszek też.
Ja prosiłbym o przegląd gwarancyjny i chodzi mi tutaj o szatnię na boisku w Nieproszewie NKS-owskim, bo tam chyba za chwilę się gwarancja kończy, a przydałby się ten przegląd, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest ok. Dziękuję.
Ok, przyjęliśmy zgłoszenie. Proszę bardzo, panie Marek.
Ja chciałam się zapytać, czy w sprawie niebezpiecznego przejścia tu w Otuszu, a przeciwko sali, jest tak niewidoczne, ja to było poruszane sprawa na zebraniu wiejskim. Nie widać, teraz są roraty, dzieci przechodzą, starsi przechodzą. Naprawdę, coś może być, coś z tym trzeba zrobić, bo naprawdę bardzo niebezpiecznie.
Masz sympatyczny powiat. Droga powiatowa, przyjmujemy zgłoszenie, ale mówię, skierujemy to do zarządu powiatu. Tak naprawdę dróg powiatowych, nie? ZDP. No, bronimy się przed kosztami, no, a tak naprawdę nie...
Ale to proszę zgłosić, bo no, żeby coś zrobić w tym kierunku. Bo na zebraniu wiejskim to zaraz już było zgłaszane.
Ponownie zgłoszenie do ZDP Nowy Tomyśl, ale mówię Państwu, Poznań, przepraszam. Bronimy się przed nakładami na nie swoich nieruchomościach. No, musimy tego pilnować, no bo jak zaczniemy zaręczać wszystkich zarządców dróg, czyli powiat i województwo, no to oni nic, tylko się ucieszą, prawda? No róbcie już. Mamy prezenty wtedy, nie będziemy składać. Ponowimy wystąpienie.
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących? Nie widzę, nie ma, nie ma już. Tematy się wyczerpały.
Z mojej strony ja bym się przypomniał, jeszcze mamy chwilę czasu, tematy na komisję. Jeżeli ktoś by chciał zgłosić jakieś tematy, to proszę na adres biura rady. Czy może coś jeszcze? Nie, chyba nie ma.
Parę tematów
jest parę tematów, które przyszły. Nie wiem, czy będziemy się tym zajmować, bo to mi wygląda, był przesłany nam wniosek jednego z panów w sprawie mieszkańca, w sprawie sali gimnastycznej, ale to chyba nie nasza kompetencja, bo zawiaduje salą gimnastyczną w Nieprzyszewie szkoła podstawowa, tak?
O ile pamiętam, Pani Aniu, to wystąpienie mieszkańca było skierowane do Rady Miasta i Gminy Buk.
Tak
jest zatytułowane. Trafiło chyba do Rady.
Tak.
Co Pan Przewodniczący powiedział w tym temacie, to powiem szczerze, nie wiem. Pani Andrzej, mógłby Pan rozstrzygnąć, co dalej?
O ustosunkowanie się do tej sprawy.
Było też pismo z Rady Rodziców, ale tam z tego co wiem, z szkoły podstawowej w Nieprzyszewie, ale z tego co wiem, to było spotkanie jakiegoś burmistrza, właśnie przewodniczącej Rady Rodziców. Było tak, że...
Mówił o tym burmistrz na sesji,
z sprawozdaniu.
Były dwa komplety właściwie załączników. To będzie bardzo niebezpieczna sprawa, ponieważ w kopercie, która została załączona do tego wniosku, mieliśmy zbiór danych osobowych. No i właśnie. I to był problem potężny, ale my zagłębiliśmy, że one są zakopertowane. Gdyby się to rozeszło, to proszę Państwa, robią, nie? Wisimy wszyscy po kolei. Nie ma żartu. Więc trafiło do Państwa chyba tylko pismo samoprzewodnie, bez danych osobowych i bez tych podpisów, które są zebrane przed. To jest petycja w związku z rozbudową szkoły w Nieprzyszewie. No i uznano, że Państwo radni dostaliście do wiadomości, bo tak jest to zatytułowane, a tak naprawdę ta petycja trafiła do burmistrza celem rozpatrzenia.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze jakąś sprawę?
Jeśli chodzi o taki komunikat, tak?
Proszę.
Już do przodu wspomnę o sztandarze na 27 grudnia. Także proszę.
Poprosimy o zgłoszenie się, jeżeli ktoś jest chętny. Na wielką, tak? To ustalimy może.
Sesja za dwa tygodnie, tak?
18, tak? Rozumiem. 18. Panie, normalnie jest to o 17, nie? Tak.
Tak, burmistrz Państwa zaprasza, albo bardzo o 16 i 27 grudnia w sobotę, nietypowo, czyli jesteśmy po świętach, no zawsze tak było, prawda, ale tym razem też nietypowo, bo w sobotę i to w tym 5-dniowym okresie wolnym od pracy i szkoły też. I to jest sobota 16, ale myślę, że będziemy tak wypoczęci i chętni, że trafimy na 16 do Kościoła Świętego Krzyża. Tam jestem msza, potem uroczystość pod pomnikiem. Także jest serdeczny apel do Państwa, byście no, wygospodarowali ten czas. Będziecie już chyba wypoczęci do granic możliwości, więc tym razem burmistrz zaprasza, ja również jak mogę. 16 w sobotę, 27 grudnia. Poszły w tym zakresie ogłoszenia i no to jest rozwój.
Dobrze, to może umówmy się, w sprawie sztandaru umówmy się do sesji, kto będzie chciał, to się zgłosi, tak?
No, co do doświetlenia i do docieplenia naszego kościółka, Myślę, że to się uda, czyli przetestujemy sprzęt, który kupiliśmy albo zakupimy, czyli ogrzewacze powietrza między innymi, no i agregaty do oświetlenia, te nowe, taki jest zamiar, żeby tak to się stało, więc to będzie próba ogniowa na cmentarzu Świętego Krzyża. Także Państwo radni, 27, sobota, godzina 16, wypoczęci po świętach, hura, i jedziemy na świętowanie rocznicy powstania Wielkopolskiego.
Jeszcze Pan Robert chciał.
Tak, to jeszcze ja też zapraszam 27 na godzinę 18 do Bizyna, także przemarsz pod strażnicy, pod figurę, odśpiewanie pieśni i później z apel poległy jeszcze. Także jakbyś też był zainteresowany, to zapraszam serdecznie. Dziękuję.
Teraz Pani Maria.
Tak, to ja zapraszam 28 na powstanie Wielkopolskie na godzinę 16. Musza w kaplicu i później przemarsz właśnie na salę OSP.
Aha, to Leszek jeszcze.
Ja też, ale nie w tych terminach. Ja zapraszam na 13 na sobotę. Jarmark Bożonarodzeniowy w Niepruszewie. Parking nad jeziorem od 15 do 19. Ubieranie choinki, różne inne atrakcje. Więc kto ma czas i ochotę, zapraszam serdecznie.
Ułowienie karcia też?
Tak.
To ja zapraszam na koncert noworoczny 17 stycznia. Planujcie Państwo już do przodu czas. Naprawdę warto. Kto nie był, to niech żałuje. Kto będzie, to hura. Naprawdę ma być godnie z szczytu Pan i tym razem inaczej. Więc tym optymistycznym akcentem ja przynajmniej kończę. Czy ktoś jeszcze będzie z zaproszeniem, tudzież nie ma żadnych imprez rodzinnych? W takim razie dziękuję bardzo, zamykam wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.